W porządku. Niech cię Bóg błogosławi, bracie Neville. Dzień dobry, przyjaciele. Muszę raz na jakiś czas spojrzeć, żeby sprawdzić, czy to jest poranek, czy wieczór. Więc cieszę się, że jestem tutaj tego poranka. Jest ciepło i wy na pewno mieliście ciepłe powitanie. My już nie mamy więcej wiosny. My mamy tutaj lato i zimę, prawda? Wszystko wydaje się być jakoś nie na swoim miejscu. Więc co sprawiło, że ja się spóźniłem? Ja sprzątałem dom. I ja byłem sztywny i obolały tego poranka. I ja wstałem i miałem mnóstwo czasu, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że kobieta ma tyle rzeczy do zrobienia. Muszą przygotować trójkę dzieci, a następnie pójść na szkółkę niedzielną. Och, ludzie, mnóstwo rzeczy do zrobienia, więcej niż myślałem. I ja pomyślałem, więc teraz, ostatni wieczór pracowałem i ja przyszedłem z pola ewangelizacyjnego. Ludzie, czy ta praca nie jest trudna do ogarnięcia? Zaoferowałem komuś $35 tygodniowo za pilnowanie dziecka i nikt nie chciał tego zrobić. Niedawno jakiś facet napisał tutaj artykuł. Oczywiście to do tego nie pasuje. Powiedział, że był tutaj jakiś polityk, tutaj w Kentucky. Powiedział, że był w wojsku 2 razy, został ranny 3 razy jako bohater. Mieszkał w sąsiedztwie, dokonał wielu rzeczy, uratował życie 2 dzieci, jedno wyciągnął z potoku, a drugie z czegoś innego. Zapomniałem, jak wiele rzeczy on zrobił. I w końcu on pomyślał, więc oni muszą zachować to sąsiedztwo w należytym porządku. On mógłby ubiegać się o ten urząd. I kiedy on to zrobił, na 100 tysięcy ludzi on zdobył 5 głosów. On się zapytał szeryfa, czy mógłby dostać jakąś śrutowaną strzelbę, która by pomogła mu wydostać się z tego sąsiedztwa. Powiedział, to było nawet niebezpieczne, żeby żyć w okolicach miasta. On nie miał zbyt wielu przyjaciół, którzy by mu pomogli wydostać się z miasta. To jest amerykańska wdzięczność, prawda? Tak jest. W Ameryce im więcej robisz, tym więcej się oczekuje, że będziesz robił. Zgadza się. Tym więcej się od ciebie oczekuje. Więc tego poranka chciałbym wyrazić swoje uznanie za to, jak czysto i ładnie wygląda kościół. I kiedy ja wszedłem, tam były drzwi, żeby zapewnić lepszą cyrkulację. Więc to jest naprawdę miłe. Ktokolwiek jest członkiem zarządu tutaj i pomógł to zrealizować. To na pewno było bardzo miłe i to jest miła i czysta praca. Myślę, że zrobił to brat Hall, jeżeli się nie mylę. To jest bardzo dobra robota. Więc jest trochę późno, ale wiecie, jak to jest z uświęceniowcami. Widzicie, nie mamy żadnego pewnego czasu, prawda, bracie Slaughter, bracie Datesman? Po prostu wszystko właśnie tak, jak my to przyjmujemy. Miałem wspaniałe spotkania tam na południu, ale dopiero kilka dni temu ja byłem w stanie mówić. Głosiłem przez 4 miesiące z rzędu i nie miałem wystarczająco silnego głosu nawet do szeptania. Ja po prostu musiałem tak jakoś machać do mojej żony, wiecie, to, czego ja chciałem i to jest w pewnym sensie. A potem wróciłem tutaj, gdzie mieliśmy coś w rodzaju obłudnej pogody, więc jednego dnia zimno, a następnego gorąco. Ja miałem prawdziwą, prawdziwą staromodną grypę. I ja wstałem kilka dni temu i to zaczęło się od nowa. A więc my jesteśmy wdzięczni dobremu Panu za całą Jego dobroć i miłosierdzie wobec nas i za to, jaki On był dobry. Ja tam miałem wspaniałe spotkania i Pan pobłogosławił nas nadzwyczaj obficie. I ostatniego wieczoru, około północy, brat Wood wezwał mnie do swojego domu i brat Argenbright telefonował. Chciał, żebym zaczął od Szwajcarii. Więc za dużo się dzieje jak dla starego człowieka. Więc teraz, nasze następne spotkanie zaczyna się 11 przyszłego miesiąca w Cuddle Tabernacle, Indianapolis. W Cuddle Tabernacle w Indianapolis, od 11 do 15. A następnie stamtąd do Minneapolis, Indianapolis do Minneapolis, chrześcijańscy mężowie biznesu. Więc ja myślę, że brat Neville mnie wołał i ja chciałem pokazać wyrazić moje uznanie dla niego i dla trio Neville, które przyszło i zaśpiewało dla mnie na tym pogrzebie, który ja miałem przedwczoraj. I ja zapytałem brata Neville, czy nie miał żadnych śpiewaków dla rodziny Liddick, kiedy pan Liddick odszedł do domu, do chwały. A ja na pewno, jeżeli jego syn, nie widzę go tutaj. I ja się później dowiedziałem, że to był przybrany syn. Wiedząc, że jego tata umierał niezbawiony, przybiegł po mnie do domu, zanim on i jego tata został zbawiony, zanim umarł. Więc najwspanialszą rzeczą, jaką ten chłopiec kiedykolwiek zrobił, było przyjście po kogoś, żeby się pomodlił o jego tatę przed odejściem. I trio Neville tam poszło i naprawdę pięknie dla nich zaśpiewało. A więc brat Neville mnie zapytał, czy ja bym nie mógł głosić tego poranka i również wieczorem. Więc widzicie, Pismo mówi, proście o obfitość, żebyście wy. Więc brat Neville na pewno bardzo mocno opiera się na Biblii odnośnie tych rzeczy. a więc ja zrobię wszystko, co będę mógł. Więc ja powiedziałem dzisiejszego poranka, ponieważ to jest Dzień Matki, my chcemy mówić do małych dzieci. Ja pomyślałem, że dzisiaj rano będzie dobry czas dla małych dzieci. Więc ja myślę, że Dzień Matki, więc na ile wiemy, nie ma na ziemi nic słodszego niż prawdziwa, autentyczna matka. Niech Bóg błogosławi jej szlachetną duszę, prawdziwej, prawdziwej matki. Lecz my mamy dzisiaj tak wiele substytutów, które są nazywane matką, które matkami nie są. To są tylko kobiety, które mają dzieci, ale nie matki. Ta staromodna matka to ta, która się troszczy o swoją rodzinę i nie włóczy się po tych salonach, tańcząc, paląc i pijąc przez całą noc. Ona nie zasługuje na to święte miano matki. To jest tylko kobieta, to wszystko, która wychowuje dziecko, ale nie matka, ponieważ matka, tutaj jest inne znaczenie. Więc ja myślę, że jeśli ty... Więc odnośnie Dnia Matki, chciałbym wyrazić się naprawdę jasno. Ja sam mam starą, siwą matkę, która tam siedzi. I ja myślę, że dzień jest w porządku, ale każdy dzień powinien być Dniem Matki, nie tylko raz w roku. I powodem, dla którego te Dni Matki są teraz organizowane, i ja widzę, że jest nas tylko garstka i my wszyscy znamy się nawzajem. Jesteśmy rodziną i właśnie dlatego będziemy w ten sposób rozmawiać. Myślę, że matka powinna być szanowana każdego dnia tak samo. To prawda, prawdziwa matka. Ale oni ten dzień nazywają Dniem Matki. To nie jest nic innego niż wielki komercyjny nonsens, tylko po to, żeby wycisnąć z ludzi pieniądze. I to jest hańbą dla matki, Dzień Matki raz w roku. Więc nie idziemy się z nią zobaczyć, ale wyślemy jej jakiś mały bukiet kwiatów i to załatwi sprawę. To nie jest matka. O ludzie, prawdziwa matka to jest kobieta, która cię wychowała i ty ją kochasz, i ty ją odwiedzasz i cały czas z nią rozmawiasz. Wyrażasz swoją miłość do niej przez cały czas, nie tylko jeden dzień w roku. Ale tuż przed rozpoczęciem mojego małego dramatu chciałbym tylko coś wyrazić i odnowić. Niektórzy z was, wielu z was umarło, wielu z nich odeszło, od kiedy to zostało zrobione. To było w 1933 roku. Widzieliście w gazecie kilka wieczorów temu, gdzie ta kobieta zabiła tego mężczyznę, wrzuciła go pod swój pojazd i po prostu jeździła po nim swoim samochodem tam i z powrotem, aż po prostu zmiażdżyła go całkowicie na tej drodze. I oni powiedzieli, adwokaci i tak dalej, powiedzieli, czy twoje sumienie cię nie potępia? Ona powiedziała, Bóg i ja jesteśmy zmęczeni tym, jak kobiety są traktowane. Ach, tak, ona jest idolem. Tak jest, zmęczeni. Jak nisko może ten naród upaść? Zastanawiam się, jak daleko możemy się posunąć bez Bożego rozsądzania. Bóg i ja? Gdyby Bóg był winny tych wszystkich bzdur, które mu są przypisywane, to On by nie był Bogiem, to wszystko. Bóg i ja? Ludzie. Bóg nie ma z czymś takim nic wspólnego. Zastanawiam się, co ona będzie o tym wtedy myśleć, jak będzie tam w tych mękach. Och, Ameryka. Więc pamiętajcie, jeśli nie macie tego zapisanego, zapiszcie to. To jest moja przepowiednia, widzicie? W 1933 roku, kiedy mieliśmy nabożeństwa tu, gdzie ten stary... Ja wierzę, że teraz tam jest Kościół Chrystusowy. To kiedyś był stary. To jest właśnie tu, bracie Neville, prosto w dół. Charlie Ken kiedyś tam mieszkał. Co to jest? Dom dziecka, zaraz tutaj, na Makes Avenue. W 1933 roku właśnie dostałem Forda z 1933 roku i tamtego poranka poświęciłem go Panu. I zanim wyszedłem z domu, zobaczyłem wizję. Napisałem ją na starej, żółtej kartce, która dalej czeka w Biblii. Widziałem, że nadchodzi czas końca. I wy, ilu z was pamięta, jak wyglądał samochód kiedyś, w 1933 roku? Och, one miały taki kształt jak to, dalej w górę i na końcu ścięte, żeby można było powiesić oponę zapasową. Widziałem w wizji, że przed przyjściem Pańskim samochody będą wyglądały jak jajko. Ilu z was pamięta to proroctwo? Czy ktoś z nich tu jeszcze pozostał? Brat Seward odszedł i ja myślę, to był rok 1933, kiedy mieliśmy tutaj nabożeństwa. Myślę, że z tamtych czasów prawie każdy z nich odszedł. Ja przewidziałem, że Ameryka, ich bogiem numer jeden będą kobiety. To jest to, czym to jest. Cała moda bierze się z Hollywood. Mam coś z zapisków FBI, które mogłyby was bardzo zaszokować. Po prostu gdybym powiedział wam, gdzie dokładnie i ten skandal tych gwiazd filmowych, prawie każda z nich jest prostytutką. I FBI właśnie niedawno to ujawniło. Mam to z ich własnego archiwum. I tak każdy z nich żył w ten sposób, nawet te gwiazdy filmowe, którym on udowodnił i przyłapał ich na tym, że współżyją z mężczyznami $25 i $50 za noc. Pewien człowiek, to się działo ciągle w Hollywood i wszędzie. Mieli prywatne domy i tam byli ci faceci i posyłali je do tych ludzi. I to jest to, na co my patrzymy, telewizja i tutaj na tych ekranach i tak dalej. I pozwalamy naszym dzieciom nazywać je idolkami, a potem nazywamy ją matką. Ona jest daleko od bycia matką. To jest brud. To jest dokładnie to. A jednak oni w tym dniu wyznaczają tempo. My pozwalamy im, jak one się ubierają. Zobaczcie, amerykańskie kobiety ubierają się dokładnie tak jak one i wszystko. Pewnie. I Bóg Ameryki jest kobietą, nie Jehowa. Oni się odwrócili od Niego. Nie mówię teraz do matki, więc odłóżcie to na bok. To jest święta sprawa, o której będziemy rozmawiać. Lecz mam na myśli kobietę. I pamiętajcie, ja przepowiadam, że przed wielką, całkowitą zagładą, gdzie ja nie mówię, że Pan mi to powiedział, ale ja wierzę, że coś się wydarzy jakoś pomiędzy teraz, a kiedyś w roku 77. To może przyjść w tej godzinie. Ale pomiędzy teraz a rokiem 77, ja przepowiadam, że to będzie albo wielkie zniszczenie, albo zupełna zagłada całej ziemi. Pomiędzy teraz a rokiem 77. Ja to przepowiedziałem w roku 1933. Przepowiedziałem, że kobiety będą coraz bardziej zdemoralizowane i naród będzie dalej upadał i one będą utrzymywać, że są matkami albo że są takie jak matki, aż one staną się, kobieta stanie się bożkiem. I po jakimś czasie, że Ameryka będzie rządzona przez kobietę. Zaznaczcie to i zobaczcie, czy to nie jest prawda. Kobieta zajmie miejsce prezydenta, czy jakoś tak, wielkiej, jakiejś wysokiej władzy w Ameryce. Kiedy ja mówię to z szacunkiem, panie, kiedy kobieta wychodzi z kuchni, to ona jest nie na swoim miejscu, to prawda. Tam jest jej miejsce. Poza tym nie ma dla niej żadnego miejsca. I teraz, ja nie jestem dla nich surowy, ale po prostu mówię to, co jest prawdą i co Biblia. Kiedyś mężczyzna był głową domu, ale to było w czasach biblijnych. On ją już więcej nie jest. On jest marionetką, albo on jest lub opiekunem dla dzieci, czy czymś takim. I teraz nie. One się chcą opiekować psami, stosują kontrolę urodzeń i cały czas wszędzie noszą na rękach małego pieska, żeby się mogły wałęsać przez całą noc. Ja nie mówię o matce. Niech je Bóg błogosławi. To, co teraz w miarę trzyma ten naród razem, to prawdziwa, dobra, poświęcona, zbawiona przez Boga matka. Tak jest. Lecz to jest hańba, jakie zdegradowane są nasze kobiety. Ja mam wycinek z gazety, wyciąłem go po tej ostatniej, II wojnie światowej, w którym było napisane, gdzie się podziała moralność amerykańskich kobiet, że po 6 miesiącach za oceanem 4 na 5 żołnierzy rozwiodło się ze swoimi żonami i one wyszły za mąż za jakiegoś innego mężczyznę i nawet nie mogły poczekać na ich powrót zza oceanu, na żołnierzy, którzy umierali tam, na tym polu bitwy. Osoba, która to czyni, nie zasługuje na miano matki, na to święte imię. Nie, nie zasługuje. Więc mnie zawsze nazywano wrogiem kobiet, lecz nim nie jestem. Myślę, że kobieta jest czymś wspaniałym, szczególnie matka. Ale one powinny być na swoim miejscu, a nie zajmować miejsca mężczyzny i nie powinny zajmować miejsca Boga. A dzisiaj rano usłyszałem kościół uświęceniowy, który mówił, że matka rządzi gwiazdami nieba i wszystkie takie rzeczy. Ja sobie mogę wyobrazić katolików, jak robią to z Maryją, dziewicą i tak dalej, którzy czczą te martwe kobiety, świętą Cecylię i to wszystko, co jest najwyższą formą spirytyzmu. To jest wszystko, czym to jest. Wszędzie, gdzie umarli są pośrednikami, to jest spirytyzm. Więc jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem i to jest Jezus Chrystus. To jest prawda. Żaden inny święty, nie, żaden poza Panem Jezusem Chrystusem nie jest tym, który jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ale kiedy ja widzę te kościoły, nawet zza kazalnicy zabierają Chrystusowi całą świętość i dają matce, zabierają całą świętość, potem oni z tym zaczynają i tutaj to macie. Ale została jeszcze prawdziwa matka. Chwała Bogu. Tak samo, kiedy widzisz obłudnika, jest też prawdziwy chrześcijanin, który naprawdę żyje takim życiem. Tam, gdzie jest za, jest również przeciw. To jest dokładnie prawda. I teraz, taki rodzaj matki i taki rodzaj dziecka w Biblii, my chcemy o tym porozmawiać. Więc ja się zastanawiam, ilu małych chłopców i dziewczynek my tutaj mamy tego poranka? Czy słyszeliście wczoraj transmisję brata Neville? Ilu małych chłopców i dziewczynek chciałoby tutaj przyjść i usiąść na tych przednich siedzeniach, podczas gdy ja będę z wami rozmawiał? Czy chcielibyście tutaj przyjść? Jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5 miejsc. Jedno tutaj, jest ich 6. I kilka małych siedzeń zaraz tutaj. Czy chcielibyście podejść do przodu, ktoś z was, małych gości? Możecie podejść bez mamy. I chcielibyście tu przyjść? Jesteście bardziej niż mile widziani. Przychodzą matki. Och, oni są w sali na szkółce niedzielnej, więc to jest w porządku. My poczekamy kilka minut i my będziemy mówić, a oni za kilka minut wyjdą. I my po prostu zgromadzimy tu te małe, czarne, brązowe i niebieskie oczy i porozmawiamy z każdym z nich. Teraz, ilu z was kocha Pana? Powiedzcie, amen. W porządku. Ja chciałbym teraz mówić do matek i do dzieci, i to jest skierowane do nich. Dzisiaj wieczorem, jeżeli Pan pozwoli, ja chciałbym mówić o pierwszym cudzie, którego dokonał Jezus, i jak to zostało uczynione, i jaką mocą, i co On zrobił, gdy On uczynił swój... Ilu z was wie, jaki był pierwszy cud, którego On dokonał? Powiedzcie to wszyscy razem. Zamienił wodę w wino. To prawda, pierwszy cud, którego On dokonał. Teraz, jeżeli Pan pozwoli... Podczas gdy studiowałem tego poranka, to po prostu przyszło mi do głowy. Widzę, że mamy tam z tyłu naszych dobrych przyjaciół, tak myślę, pana i panią Yeker tego poranka. Tak się po prostu złożyło, że ja ich zauważyłem, kiedy tak zakręcałem obok słupka. Pewnego dnia poddałem się badaniom. Muszę poddawać się badaniom ze względu na podróże zamorskie. I kiedy ja wyszedłem, kogóż to ja spotkałem, jak nie pana i panią Yeker siedzących tam w biurze. Doktor Shin w Louisville, bardzo fajny chrześcijański brat. Mówię wam, ja tam naprawdę spotkałem prawdziwego mężczyznę, prawdziwego, który wierzy w Boga i w tym pokłada swoją ufność. Wiecie co, ja wam powiem. Znalazłem więcej lekarzy wierzących w Boże uzdrowienie niż kaznodziejów. To jest prawda, porozmawiaj z nimi, powiedzą, pewnie. I kiedy zacząłem wychodzić, on chwycił mnie za rękę, powiedział, bracie Branham, ty robisz dla ludzkości więcej, niż ja bym mógł kiedykolwiek zrobić. On powiedział, tak jest, powiedział, ty możesz pomóc ludziom, których ja bym nawet nie mógł dotknąć, powiedział. Tak jest. Ja powiedziałem, więc oczywiście, ty możesz zszyć albo nastawić kość, czy coś takiego, ale Bóg dokonuje uzdrowienia. On powiedział, zgadza się. Amen. Och, ja lubię widzieć rozsądnie myślących ludzi o szerokich horyzontach. Ja myślę o chirurgii i o lekarzu, i o chiropraktyce, kręgarstwie, Bożym uzdrowieniu. I o wszystkim razem, jeśli coś z tego może komuś pomóc, ja jestem za tym. I kiedy weźmiesz lekarza potępiającego kaznodzieję potępiającego lekarza i kręgarza potępiającego chirurga, chirurga potępiającego lekarza, możesz to sobie wyobrazić, gdzieś tam jest egoistyczny motyw. Tak jest, ponieważ każdy jeden z nich udowodnił, że komuś pomógł. To jest dokładnie prawda. Więc to polega na tym, ja myślę, że jeśli nasze motywy są właściwe i nasze serca są w porządku wobec ludzi, my powinniśmy wszyscy pracować razem, żeby pomóc naszemu bliźniemu, żeby życie było łatwiejsze. I wtedy wasze motywy są bezinteresowne. Oddajecie chwałę Bogu, który daje wszystko za darmo. Amen. Tak, panowie. Och, my nigdzie nie powinniśmy mieć żadnego egoizmu. To powinno być idealne. Jeśli chiropraktyka może pomóc temu, kręgarstwo może pomóc temu, operacja może pomóc temu i coś innego może pomóc tamtemu, módlmy się o to wszystko. Amen. Żeby Bóg po prostu pomógł swojemu drogiemu ludowi, żeby byli zdrowi i szczęśliwi. Ponieważ my nie mamy zbyt wiele czasu, żeby się tu zatrzymać. Tylko kilka dni i my będziemy w drodze, pojedziemy gdzie indziej. Więc to, co my usiłujemy zrobić, to uczynić życie tylko trochę łatwiejszym, tak żebyście mieli lepszy czas, kiedy jesteście tutaj. Amen. Więc myśląc o tym, pochylmy nasze głowy, zanim otworzymy Biblię i mówmy do naszego kochanego Zbawiciela. Nasz miły, niebiański Ojcze, my przychodzimy tak pokornie tego poranka w Twojej obecności i dziękujemy Ci ponad wszystko, co kiedykolwiek było na ziemi lub kiedykolwiek będzie za Pana Jezusa Chrystusa. Bo On był tym, który zjednoczył człowieka z Bogiem i pojednał nas biednych, niegodnych, bezbożnych, obcych, dalekich od Boga z własnego wyboru. Dokonaliśmy naszego własnego wyboru i odeszliśmy od Niego. I On był taki dobry, że przyszedł i podczas gdy my nie podobaliśmy się Bogu, w czasie kiedy byliśmy grzesznikami, z dala od Boga, On nas pojednał z powrotem z Ojcem poprzez przelanie swojej własnej krwi. Jakże my Ci za Niego dziękujemy i dzisiaj stoi jako pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ten jedyny, który może sprawić, żeby modlitwa dotarła do Bożej obecności poprzez pomost swojej własnej krwi, którą On przelał z ziemi do chwały. Przyszedł na tę ziemię przez stodołę, urodził się w żłobie, opuścił ziemię przez karę śmierci. Ziemia go nie chciała. Niebo go nie mogło przyjąć, ponieważ on był grzesznikiem. Miał na sobie nasze grzechy. Ziemia go nie chciała. Oni go odrzucili. Z daleka od takiej osoby. On nawet nie miał miejsca, w którym by mógł się urodzić, ani miejsca, gdzie by mógł umrzeć. I on zawisł pomiędzy niebem a ziemią. Niebo nie mogło go przyjąć, ani ziemia nie mogła go mieć. I on umarł, tak czy inaczej, aby nas zbawić od grzechu, aby uzdrowić naszą chorobę, by dać nam radość i piękny pobyt, podczas gdy my jesteśmy tu na ziemi. Co za Zbawiciel! Och, jak my Ci za Niego dziękujemy! O Boże! Niech każde uwielbienie naszego serca będzie wylane dla Niego i tylko dla Niego. Niechby każdy szacunek i każde uwielbienie, wszystko, co wychodzi z naszych ust albo serc, niechby to było złożone na Tego, który jest godny wszystkiego, Tego, który pewnego dnia zasiadł na tronie z księgą w swoim ręku. Żaden człowiek w niebie ani na ziemi nie był godny, ani nawet nie był w stanie spojrzeć na tę księgę, ani oderwać tych pieczęci, którymi ona była zapieczętowana. I ten baranek, który był zabity od założenia ziemi, przyszedł, wziął ją z jego ręki, otworzył pieczęcie i uwolnił te słowa dla ludzi. I Ojcze, my się dzisiaj modlimy, żeby Jego Duch Święty uwolnił nasze serca z całej ich ciemności. Uwolnij nasz język od wszystkiego, co jest podłe. Przebacz wszystkie nasze grzechy i zabierz całą ciemność i wstąp do naszych serc tego poranka. I szczególnie te małe dzieci, Boże, błogosław je, kiedy siedzą tutaj tego poranka ze swoimi uroczymi matkami. Boże, jakże my Tobie dziękujemy za macierzyństwo, za prawdziwe kobiety. Pośród tej całej ciemności i bałwochwalstwa, brudów i zepsucia tego świata, wciąż jeszcze mamy prawdziwe, autentyczne matki. Jak my Ci za nie dziękujemy, zarówno za młode, jak i za stare. Dziękujemy Ci, Ojcze, za prawdziwe macierzyństwo. I my się modlimy, Boże, żebyś Ty je pobłogosławił. Widzę, że siedzi tu dzisiaj rano wielu naszych braci i wiele sióstr, noszących białe róże albo białe goździki i kwiaty, które oznaczają, że ich droga, święta matka, przeszła już za zasłonę, na drugą stronę. Nie umarła, lecz żyje na zawsze. Pewnego dnia oni również przyjdą do tej rzeki i tam ją znów zobaczą po drugiej stronie. Wielu nosi czerwone róże, matka tu dalej jest. Dziękujemy Ci za to. Modlę się, żebyś Ty nas błogosławił, gdy razem studiujemy Twoje Słowo, bowiem prosimy o to w imieniu Chrystusa. Amen. Teraz niech Pan Was błogosławi. I my zaczynamy bezpośrednio od słowa tego poranka. Teraz, po pierwsze, przed tym małym dramatem ja pomyślałem o matkach i o tych małych dzieciach. I oni mnie prawdopodobnie będą słyszeć, ponieważ to ma całkiem dużą siłę głosu. Ja zamierzam przedstawić mały dramat, ponieważ ja teraz zauważyłem, że na moich nabożeństwach nieraz dramaty bardzo dużo pomagają. Nie uważacie? Ci mali goście lepiej to rozumieją. Patrzę na kilku małych, jasnookich chłopców siedzących, patrzących na mnie teraz, którzy będą mężczyznami jutra, jeżeli jest jakieś jutro. I teraz, zanim będziemy przedstawiali jakikolwiek dramat albo cokolwiek innego, co dzieje się w Kościele, to musi mieć biblijny kontekst. Amen. To musi mieć biblijny kontekst. Najpierw zwróćmy się wszyscy do Mateusza 16 rozdział i 25 wiersz i my będziemy te wiersze czytać. Najpierw, podczas gdy my czytamy, przygotowujemy się, być może do tego czasu ci mali goście wyjdą. Teraz Mateusz 16:25. Czytamy to. Bowiem ktokolwiek zachowa swoje życie, straci je. I ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu, odnajdzie je. Więc to jest bardzo ważne miejsce Pisma. Przeczytajmy to wszyscy razem. Co wy na to? Wszyscy, małe dzieci i wszyscy razem, teraz. Bowiem ktokolwiek zachowa swoje życie, straci je. I ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu, odnajdzie je. Wiecie, chłopcy i dziewczynki, i ja wiem, że to się będzie podobało tak samo starszym jak dzieciom, ale to miejsce Pisma jest takie ważne. I niektóre miejsca Pisma są takie ważne, że Bóg umieścił je we wszystkich czterech Ewangeliach, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ale to było takie ważne, że On umieścił to 6 razy w Ewangelii. 6 razy to wyszło z Jego własnych ust, Jezusa. Teraz w Marka, my tutaj otworzymy, w 8 rozdziale Marka i zaczniemy od 34 wiersza. Ja trochę stąd przeczytam. Jeszcze raz, ja chciałbym, żebyście tutaj zauważyli taką małą kontynuację tego, co Jezus powiedział. I pamiętajcie, On to umieścił 6 razy w Ewangelii, żeby to było pewne. 2 to już są świadkowie, lecz On umieścił to 3 razy, widzicie, żeby to było pewne, że wy to zapamiętacie. I kiedy On tak przywołał do siebie ludzi i swoich uczniów również, powiedział do nich, ktokolwiek chce pójść za Mną, niechaj się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i pójdzie za Mną. Więc jeden z tłumaczy dał, niech weźmie swój krzyż i podąża za Mną codziennie. Teraz wiersz 35, słuchajcie. Bowiem ktokolwiek zachowa swoje życie, straci je, ale ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je zachowa. Bo co to pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał i stracił swoją własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Teraz weźmy ten 35 wiersz i zacytujmy go teraz razem. W porządku, teraz powiedzmy to razem. Weźmiemy Marka 8:16, teraz powiedzmy to razem. Marek 8:16. Przepraszam. Marek 8:16, 35. Nie, znowu się pomyliłem. Marek 8, przepraszam. Marek, święty Marek, 8 rozdział, 35 wiersz. Teraz spróbujmy. Święty Marek, 8 rozdział, 35 wiersz. Teraz to mamy. Przeczytajmy to. Bowiem ktokolwiek zachowa swoje życie, straci je, ale ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ten je zachowa. Czy to nie jest cudowne? Teraz będziemy dalej opowiadali naszą małą historię i kiedy dzieci przyjdą, to zajmą swoje miejsca. Odźwierni ich pilnują, kiedy oni cichutko, zobaczcie, czy wam się uda je tu przyprowadzić, kiedy będziemy przedstawiać naszą historię. Oprzemy to tego poranka na dramacie. I ja dużo czasu, ja tutaj kilka dni temu, brat i siostra Wood byli ze mną, tak myślę, tam na ostatnim spotkaniu. I ja przemawiałem na śniadaniu chrześcijańskich mężów biznesu. I ja przedstawiłem mały dramat o Zacheuszu u góry, na drzewie sykomory. I kiedy Jezus przechodził i jak On wziął kosz na śmieci, wiecie, i ja z tego zrobiłem przedstawienie. I On wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Biznesmen siedzi na drzewie, wiecie, ukrywając się przed Jezusem. I tak jakby Jezus nie wiedział, gdzie On jest, wiecie. I On wtedy powiedział, och, oni mi mówią, że ten człowiek coś wie i może coś przepowiedzieć i wie, gdzie ta ryba miała monetę, ja w to nie wierzę. I Jezus przechodził właśnie pod tym drzewem. I On powiedział, och, On nie może mnie widzieć, ja siedzę na drzewie. Jezus zatrzymał się, spojrzał w górę i powiedział, Zacheuszu, zejdź na dół. Nie tylko wiedział, że on tam był u góry, ale on wiedział, kim on był. Więc ja myślę, że taki mały dramat czasem pomaga starym ludziom, starym chłopakom i dziewczynom tak samo jak młodym. Więc teraz, po tym jak to się skończy, możecie mnie zapytać, bracie Branham, skąd ty wziąłeś te informacje o tych postaciach i imionach? Z niektórymi z nich pomógł mi mój dobry przyjaciel, brat Buff Cliborn. A jeszcze inne wziąłem od Josefusa, wielkiego historyka. I jeszcze czerpałem z książek historycznych, które czytałem o tych wydarzeniach i tak dalej. I stąd ja wziąłem moje informacje odnośnie tego, co dzisiaj rano będziemy przedstawiać w tym dramacie. Widzę, że nasze maluchy teraz wychodzą i my wracamy do tej historii, tego poranka, którą my zamierzamy opowiedzieć. Teraz wy, mali chłopcy i dziewczynki, jeżeli możecie, ilu tylko chce, przyjdźcie tu prosto do przodu. My mamy 5 lub 6 pustych miejsc. Gdybyś chciał przyjść prosto tutaj, my byśmy się cieszyli. Oni tutaj przychodzą w samą porę na ten mały dramat. I teraz ja właśnie w taki sposób zdobyłem te informacje. Ja je tak znalazłem. Ktoś może to roztrząsać i powiedzieć, więc ja nigdy nie czytałem tej rzeczy w Biblii. Lecz jeśli nie czytałeś, historia to uwieczniła, widzisz. Więc to wszystko jest tą samą historią, tylko to jest po prostu przedstawione w formie małego dramatu. A więc to jest twój mały brat? Och, pewnie. On wygląda tak jak ty. I on jest fajnym chłopcem. Od razu widać, że jest. W porządku. Czy chcesz teraz tutaj podejść i usiąść tutaj? Tam są dwie małe dziewczynki, albo trzy małe dziewczynki. Ludzie, to jest po prostu świetne i eleganckie. Teraz ja chcę... Ta mała historia dzisiaj rano jest dla małych dziewczynek i dla chłopców. Mrs. Collins, ja myślę, że to jesteś ty i druga mała siostra. Zechciej pójść właśnie tam, kochanie, i usiąść. Tak, ja myślę, że właśnie tam jest miejsce. Gdyby ta pani przesunęła swoją torebkę i potem zaraz tutaj jest kilka miejsc, zaraz tutaj. Ja chciałbym mieć tych wszystkich małych chłopców i dziewczynki tutaj z przodu, żebym mógł do nich mówić. Tutaj, tutaj my mamy tutaj kilka krzeseł. My tego dopilnujemy, żebyście mieli kilka krzeseł. Tak, panowie. Niektórzy z nich pomogą nam właśnie tutaj, więc my chcemy, żeby to było tylko dla tych małych chłopców i dziewczynek. Och, ludzie, czy to nie jest fajne? Więc to jest... Ja myślę, że ty byś musiał mieć trochę więcej, bracie Neville. Widzę, że idzie jeszcze kilku. I teraz to jest po prostu fajne. Ile jest tutaj matek? Podnieś rękę. Och, to jest cudowne. Więc jest fajnie i elegancko. Więc jeśli wy, dziewczynki z tyłu, chcecie tu przyjść, chodźcie tu prosto, jeśli jesteście na tyle duże, żeby być daleko od mamusi. I mamusia chce was tu przyprowadzić, to powiedzcie jej, żeby tu przyszła. To jest dla mamusi również. W porządku. Teraz. Mówię wam, dzieci, my właśnie przeczytaliśmy werset. Czy wy wszyscy byście chcieli to ze mną zacytować? Czy wy wszyscy byście chcieli zacytować ze mną ten werset? Więc to, o czym my będziemy rozmawiać, znajduje się w Ewangelii Świętego Mateusza, 16 rozdział i 25 wiersz. Teraz te małe. Każdy mały chłopiec i dziewczynka, tego poranka, zacytujcie to teraz ze mną. Powiedzcie, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 25. Teraz cytujcie ze mną. Bowiem ktokolwiek zachowa swoje życie, straci je. A ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu, zachowa je. Zachowa je. Powiedzmy to jeszcze raz. Ktokolwiek straci swoje życie z mojego powodu, zachowa je. Cudownie. Więc chłopcy i dziewczynki, wiecie co? Na tym świecie jest wiele rzeczy, które są naprawdę wartościowe. I jedną z tych rzeczy jest ta, którą macie dzisiaj ze sobą, to dusza, która jest w tym ciele. I to jest dla ciebie najcenniejszą rzeczą na świecie. Czy to jest prawda, matki? Powiedzcie amen. Najcenniejszą rzeczą, jaką masz, jest twoja dusza. I teraz, jeśli zachowasz swoją duszę, to wtedy ją stracisz. A jeśli stracisz swoją duszę, to ją zachowasz. Jeśli stracisz swoją duszę dla Jezusa, widzisz? Innymi słowy, jeżeli wierzysz w Jezusa, to stajesz się Jego uczniem. I potem, jeśli ty oddasz swoje życie Jezusowi, gdy jesteś młody, w ten sposób, i potem ty będziesz, On zbawi ją do życia wiecznego. Lecz jeśli ty chcesz je zachować, stracisz je. Tak, stracisz. Jeżeli chcesz się zachowywać tak jak te inne dziewczyny i chłopaki tutaj, i wychodzić i robić to, co oni, to wtedy ty je stracisz. Ale jeżeli ty pragniesz oddać swoje życie Jezusowi, to je zachowasz na wieczność i na zawsze. Teraz pamiętaj teraz o tym, że najcenniejszą rzeczą na całym świecie jest twoja mała dusza. I jeśli ty ją zachowasz, stracisz ją. Jeśli ją oddasz Jezusowi, zachowasz ją. Możecie powiedzieć to razem ze mną? Jeśli... Powiedzcie. Jeśli ja ją zachowam, stracę ją. A jeśli oddam ją Jezusowi, zachowam ją. To jest to. Teraz to macie. Czy to nie jest... Wszystkie matki, które uważacie, że to było fajne, powiedzcie amen. Och, to jest fajne. To jest dobre. Więc widzisz, jest jedna rzecz, którą ty możesz zrobić. Więc proszę bardzo, jeżeli oni chcą się tak zachowywać i mieć swój świat, chcą... Jeśli chłopaki i dziewczyny chcą tam wychodzić i robić te rzeczy, opowiadać historie i mówić rzeczy, które są złe, i oszukiwać, i kraść, i robić złe rzeczy, i ściągać w szkole i tak dalej, niechaj to robią. Oni stracą. Oni ją tracą. Lecz jeśli wy oddacie ją Jezusowi, oni tego nie będą robić i wtedy ją zachowają. To jest to, co ty chcesz zrobić, prawda? Teraz zaczniemy naszą małą historię. Więc to jest nasze tło, więc wy o tym pamiętacie. Teraz zacznijmy naszą małą historię. A więc do starych ludzi i do ojców i matek, wy też słuchajcie, więc zwłaszcza wy, matki i ojcowie. Więc tylko, i my zaczniemy. Czy wy lubicie małe historie? Lubicie? Och, ja je po prostu kocham. Zwłaszcza teraz, wy czytacie wiele historii, które nie są prawdziwe. Lecz ta historia jest prawdziwa, absolutna prawda, każde jej słowo. Ona jest w Bożej Biblii, więc to musi być prawda, widzicie, ponieważ to jest Boże Słowo. Boże Słowo jest prawdą. Więc, wiesz, powiedział, ja jestem taki zmęczony. Ja jestem wystarczająco zmęczony, żeby umrzeć. Więc, powiedziała, dlaczego nie pójdziesz na górę i nie położysz się spać? Połóż się na łóżku, na kanapie, tam na górze i idź spać. On powiedział, lecz och, jestem za bardzo zmęczony. On powiedział, och, kochanie, gdybyś ty zobaczyła to, co ja dzisiaj widziałem. Och, ja jestem i co? Ja nawet nie chcę żadnej kolacji. Och, to jest straszne, ten widok, który ja dzisiaj widziałem. Powiedziała, więc co to było? Co ty zobaczyłeś? Powiedział, więc ja nie mogę powiedzieć przy dzieciach. Och, to jest zbyt straszne. Ludzie, to było złe. Więc co to było? Co widziałeś? Więc ja idę na górę i po prostu położę się na chwilę. I potem po kolacji, gdy położymy wszystkie dzieci do łóżka, wtedy ci powiem, co się dzisiaj stało. W porządku, ona powiedziała. I on poszedł na górę, on się położył. Och, taki zmęczony. Och, ludzie. Wiecie, jaki jest tata, kiedy on jest zmęczony? Po prostu naprawdę zmęczony. I po jakimś czasie mała dziewczynka z jasnymi oczami, ona zaczęła biegać w kółko po podłodze i mówić trochę głośno. Powiedziała, psst, 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 nie rób tego, obudzisz tatusia. I och, on jest taki zmęczony, że aż on chciał umrzeć. On nie chciał już dłużej żyć. A jeśli tata jest taki zmęczony, więc my powinniśmy pozwolić mu się trochę przespać. Nie budź go. I mała Miriam, ona tam poszła i usiadła, będąc naprawdę cicho. I po jakimś czasie ona już miała przygotowaną kolację, więc ona wchodzi po schodach i ona go woła, Amram? I on powiedział, tak, Jochebed, tutaj, schodzę na dół. Więc oni zeszli po schodach na dół, wiecie, i mieli fajną kolację. Więc po tym, jak oni zjedli kolację i mały chłopiec i mała dziewczynka zjedli całą swoją kolację, więc oni, matka odłożyła te rzeczy na bok i ona położyła ich do łóżka. I potem ona wchodzi do pokoju, ona i jej mąż, i oni siadają. Powiedziała, więc teraz, co to było? Co ty dzisiaj widziałeś, Amram? Co sprawiło, że ty byłeś taki zdenerwowany dzisiaj wieczorem, że ty nawet nie chciałeś żyć? Och, on powiedział, kochanie, ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. On powiedział, ja zobaczyłem, więc my widzimy to codziennie, lecz dzisiaj to było szczególne. Powiedział, och, ja zobaczyłem najstraszniejszy widok, jaki ja kiedykolwiek widziałem. Powiedział, nasi biedni chłopcy, niektórzy z nich nie mają więcej niż 12 lat, ciągnęli ten duży, stary wagon ze sznurami zawiązanymi wokół szyi w ten sposób. I te biedne dzieciaki ciągnęły tak, że nie mogły już więcej ciągnąć pod górkę po tej pochyłości, te wielkie kamienie, tam dalej, i nie mogły już dalej iść. I po pewnym czasie ten wagon zaczął skrzypieć i jechać naprawdę wolno, i po jakimś czasie on się zatrzymał. Dalej, po tej drodze, szedł jakiś mężczyzna, och, on był szaleńcem, on ryknął, dlaczego zatrzymujecie ten wagon? Bum! Biczował ich po plecach tymi wielkimi wężowymi biczami i krew lała się po ich plecach i ściekała w dół w ten sposób i te biedne dzieciaki po prostu trzymały się tej liny i płakały. Powiedział, och, Jochebed, co my możemy zrobić, matko? Powiedział, my jesteśmy Bożym ludem. Bóg nas błogosławił. My jesteśmy dziećmi Abrahama, Izaka i Jakuba. I dlaczego mamy być tutaj niewolnikami takich rzeczy? Och, to jest straszne, jak ci biedni chłopcy płakali. Och, i ja się modlę, i ja się modlę, i ja się modlę, Jochebed, i wydaje się, że Bóg nawet mnie nie słyszy. Ja się modlę, i ja się modlę, i On wydaje się być głuchy. On mnie w ogóle nie słyszy. Wydaje się, że Jego to już nie obchodzi. Więc ona powiedziała, patrz, Amram, to nie brzmi tak, jakbyś to był ty. Ty jesteś prawdziwym tatą i ty... To nie brzmi tak, jakbyś to był ty, bo ty zawsze nas zachęcasz, mówisz nam, żebyśmy mieli wiarę w Boga. Och, ale kochanie, ja modlę się tak dużo i mimo to Bóg mnie nie słyszy i wydaje się, że cały czas jest coraz gorzej. Im więcej ja się modlę, tym jest gorzej. Ale mali chłopcy i dziewczynki, czy Bóg słyszy modlitwę? On słyszy modlitwę. Czy Bóg odpowiada na modlitwę? Tak. Czy On odpowiada naprawdę szybko? Nie zawsze. Czy tak? Nie. Czasami On nam każe czekać. Czy to jest prawda? Ale Bóg odpowiada na modlitwy, prawda? I tylko dlatego, że wszystko idzie źle, to nie jest znak, że powinniśmy przestać się modlić. My się po prostu modlimy dalej, tak czy owak, prawda? Tak jest. Więc dobrze odpowiedzieliście. Bóg odpowiada na modlitwę. Powiedzmy to wszyscy razem. Bóg odpowiada na modlitwę. Tak, nieważne jakie są okoliczności, On i tak odpowiada. To prawda. Więc idziesz na górę, żeby znowu się pomodlić? Tak. I tatuś miał tajemniczy pokój u góry na strychu, gdzie on chodził się modlić. Więc on tam wstaje tej nocy, klęka tam z boku, mówi, Więc on powiedział, Jochebed, teraz ty idź do łóżka, ty i dzieci. Na mnie nie patrz, bo ja się będę modlił, może przez całą noc dzisiaj wieczorem. Więc on klęka i on się modli, i on się modli. Ja widzę, jak on podnosi ręce i mówi, o Boże, Abrahama, Izaka i Jakuba, pamiętaj o swojej obietnicy dla swojego ludu. Jesteśmy tu na dole, w Egipcie, i my jesteśmy w niewoli. I och, nasi okrutni nadzorcy zmuszają nas do robienia tych rzeczy. I ciągle nas biją, i nasz biedny lud jest rozebrany do naga, i oni nas chłoszczą biczami, i my jesteśmy Twoim ludem. O Boże, pewnie, że Ty wysłuchujesz modlitwy, pewnie, że Ty odpowiesz na modlitwę. I ja się modlę, i ja się modlę, i ja się modlę, i wydaje się, jakbyś Ty mi nawet nie odpowiadał. Lecz Boże, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, i Ty w końcu odpowiesz na modlitwę. I on tak się modlił prawie przez całą noc. I następnego poranka, około godziny 3 czy 4, on schodzi na dół po tych schodach. I on tam patrzy i tam była jego urocza żonka, mała Jochebed. Ona tam była w łóżku, spała. I mały Aaron i mała Miriam już byli opatuleni w łóżku. Więc oni byli tak śpiący, jak tylko mogli być i spali dalej, w porządku. On do niej mówi, ona powiedziała, robi się późno, a ty dopiero. Tak, ja się modliłem przez całą noc. Jego oczy były mokre od łez, ponieważ on płakał za tymi ludźmi. I ona powiedziała, patrz, Amram, nie powinieneś się tym za bardzo przejmować. Więc on powiedział, słuchaj, kochanie, to jest w porządku, lecz teraz zobacz, ty masz tu dwoje dzieci do wychowania i ten ciężar jest mój. Jeżeli ktoś się nie będzie modlił o nasz biedny lud, to co się z nimi stanie? Co się stanie, jeżeli ktoś nie będzie miał tych ludzi na sercu? Ktoś musi się modlić. Więc ona mówi, Amram, ten ciężar nie jest cały twój, więc na to wygląda. I tak czy inaczej, ja się będę modlił, tak czy inaczej przez cały czas. Idzie do pracy tego dnia i każdego dnia on przychodzi i wychodzi i ta sama charówka. I on miał ciężką pracę. On musiał, oni wylewali zaprawę murarską do wielkich form, a on musiał stać przy tym wielkim piecu. Kiedy oni go otwierali, och ludzie, to prawie mu przepaliło skórę, to okropne ciepło. On wpychał te cegły tam głęboko, wypalał je i wyciągał, żeby budować wielkie drogi, wielkie wysokie wieże dla bożków i wszystko. I ten prawdziwy chrześcijanin w ten sposób pracował tam dla wroga. Lecz on był niewolnikiem, on był w niewoli, on musiał to robić. Każdego wieczoru, kiedy on wracał do domu, on się modlił. I znowu wchodził po schodach i modlił się, i modlił się, i modlił się, i wracał na dół. Wcale nie było lepiej, było coraz gorzej. I on pewnego dnia usłyszał w pracy plotkę. Powiedział, co to jest? Co to jest? Powiedz mi. Ktoś szepnął do kogoś innego. W pewnym czasie, zanim ten dzień się skończył, w całym kraju już było wiadomo, co miało się stać. Co to było? Tego wieczora miała się spotkać rada. Stary król Faraon, stary, niegodziwy król, miał zamiar zwołać razem wszystkich swoich ludzi i mieć kolejną wielką naradę. Więc oni tam mieli to wielkie spotkanie rady. Więc tego wieczoru on przyszedł. Och, on był po prostu całkiem zdołowany. On wchodzi i jego żona mówi, Amram, kochanie. Spotkała się z nim przy drzwiach, pocałowała go i powiedziała, mam twoją kolację, naprawdę pyszną i ciepłą. Ale powiedziała, kochanie, wyglądasz tak blado. O co chodzi? Powiedział, och, Jochebed, gdybyś ty tylko wiedziała, co się dzieje. Och, jest gorzej niż kiedykolwiek. Co? Psst, nie mogę tego powiedzieć. Dzieci są w pobliżu. Poczekaj, aż będzie po kolacji i ja ci o tym powiem. W porządku. Więc ona miała przygotowaną kolację. I ona podała kolację, zebrała wszystkie dzieci i położyła je do łóżka. Więc oni weszli do środka. On powiedział, Jochebed, ja chcę ci coś powiedzieć. Powiedział, dzieje się jedna z najokropniejszych rzeczy. Co? Powiedział, będą mieli kolejną radę dzisiaj wieczorem. I kiedy oni to zrobią, oni nałożą na nasz lud jeszcze jakiś ciężar. Więc w takim razie chodźmy do pałacu królewskiego. Król Faraon zebrał tam ich wszystkich i powiedział, w porządku, wy wszyscy generałowie, co się tu z wami dzieje? Ja tu wydaję rozkazy, ten lud ciągle się powiększa. O co chodzi? Czy my tego nie możemy zatrzymać? Powiedział. Pewnego dnia przyjdzie tu jakaś inna armia i wszyscy ci nasi wrogowie, Izraelici, tam z Goszen, dołączą do tej armii. I oni nas pokonają i nasza wspaniała gospodarka się załamie. Nasze wielkie królestwo zostanie zniszczone. Oni nas pokonają. Co się z wami dzieje? Niech się ktoś odezwie. Nie macie nic do powiedzenia? Och, on był wredny. I to bardzo wredny. Wszyscy ci generałowie się trzęśli. Jeden z nich podniósł się i powiedział... Niech król Faraon długo żyje. więc powiedz to, co zamierzasz. Powiedział, niech król długo żyje, wasza wysokość, panie. On powiedział, chciałbym, żebyś nałożył na ten lud więcej ciężarów.
Ty idioto, ty już nałożyłeś mnóstwo ciężarów na tych ludzi, a ich jest dalej coraz więcej. Więc ty, jeżeli masz tylko takie pomysły, to po prostu zachowaj to dla siebie.
O, on był szorstki. Po jakimś czasie ktoś wstał, wielki uśmiech na jego twarzy jak u diabła, i on powiedział, niech król Faraon długo żyje. Powiedział, mam pomysł. Powiedział, więc mów, nie stój tam tak. On powiedział, powiem ci, co my byśmy mogli zrobić. Powiedział, wiesz, że ci ludzie rozmnażają się tak szybko. Tak, to prawda, powiedział. Niektórzy z nich ludu mają nawet po 14 dzieci. Nieraz oni mają 20 dzieci. A nasi ludzie nie mają, może jedno, powiedział. Ich tak szybko przybywa, że oni po prostu zaludnią całą ziemię. Widzicie? Bóg coś robił. Widzicie? Bóg zawsze mydli diabłu oczy. Widzicie? Widzicie? On wie, co robi. Widzicie? I te wszystkie kobiety mają po prostu dużo dzieci. Więc, on powiedział, niech król żyje długo. Więc ja ci coś powiem. Za każdym razem, kiedy kobieta urodzi małego chłopca, wyjdź do tej ziemi tutaj i weź kilka kobiet, które nie są matkami. Widzicie, kobiety, które nigdy nie miały dzieci, kobiety, które nie chcą dzieci i nie kochają dzieci, stare czarownice z długimi nosami, widzicie, im dłuższy nos, tym lepiej. Długie palce, pomalowane twarze i przyprowadź je. One nie wiedzą, czym jest matczyna miłość, więc wtedy, gdy jakiś mały chłopczyk się urodzi, więc niech one pójdą i wezmą tego małego chłopca, wyciągną go i walną głową o ścianę i wrzucą go z powrotem do domu tej matki w ten sposób. Wrzucą go do wielkiej studni. Och, jeszcze lepiej, wyciągnijcie go, zwiążcie mu ręce i stopy i wyrzućcie go i nakarmcie nim krokodyle. W taki sposób trzeba się go pozbyć. Wtedy nie będzie ich tak bardzo przybywało, bo nie zostanie ani jeden mężczyzna. Zabiją wszystkich małych chłopczyków. Och, mówi Faraon, to jest dobre, to jest dobry pomysł. Widzicie, jaki jest diabeł? On jest zły, prawda? Powiedział, właśnie to trzeba zrobić. Idź, weź, ty masz, więc ponieważ to był twój pomysł, ja cię po prostu zrobię nadzorcą tej sprawy. Wyjdź i weź wszystkie te stare kobiety, które znasz, które nigdy nie były matkami i one nie kochają dzieci i one są, one... Widzisz, to musi być matka, żeby kochała dziecko. Pamiętasz, jak mama cię kochała? Więc teraz widzisz, mama kocha małe dzieci. Ale oni musieli wziąć kogoś, kto nie miał żadnych dzieci, kto nie chciał żadnych dzieci, po prostu naprawdę stare, wredne kobiety. I powiedział, zrób z nich policję. I kiedy zrobisz z nich policję, daj im rozkazy, że mogą iść do dowolnego domu i zabrać każde małe dziecko i rozwalić jego głowę o ścianę i dać je krokodylom na pożarcie. Każde małe dziecko. Uch, jakie to jest okrutne. Wiecie, co oni wtedy zrobili? W porządku, to jest dobre. Potem, następnego dnia, kiedy Amram pracował tam na dole, on usłyszał, że dekret został wydany. Och, on wrócił do domu, on powiedział, och, Jochebed, och, kochanie, pozwól, że ci coś powiem. Wiesz, jaki rozkaz został wydany, żeby zabić wszystkich małych chłopców? I on jej powiedział. Powiedział, och, ja tego po prostu nie mogę wytrzymać. Jeszcze raz poszedł na górę, żeby się modlić. Tej nocy on modlił się tak, jak nigdy wcześniej. Czy powinniśmy się dalej modlić? Och, módlcie się dalej. Czy to jest w porządku? Po prostu módl się dalej, bez względu na to, co się dzieje. Módl się dalej. Teraz, po pierwsze, wiecie, on modlił się całą noc. O Boże, bądź miłosierny. Pomóż, Boże. My się modlimy, żebyś Ty nam w jakiś sposób pomógł. Zszedł na dół prawie o świcie. Dzień po dniu i och, co za krzyki w całym kraju. Każdego dnia oni słyszeli wszędzie na ulicach krzyki matek. One im wyrywały te małe dzieci z ramion, ich małych, uroczych chłopców. Te stare czarownice tam wchodziły i brały je za ich malutkie nóżki, waliły nimi o ścianę i zabijały je i rzucały je krokodylom. Ta biedna matka padała na kolana i płakała. Och, nie zabierajcie mojego dziecka, nie zabierajcie mojego dziecka. I och, co oni mieli za czas. Wiecie, jak matka kocha malutkie dziecko i jak naciska mu na podbródek. Pamiętasz, jak mama brała cię i myła cię i całowała i mówiła, jak jesteś ładny. I jak ona kładła cię do łóżka wieczorem i och, gdyby drzwi były otwarte i byłby mały przeciąg czy coś takiego. Och, ludzie, ona pobiegłaby naprawdę szybko i zamknęłaby drzwi, przykryłaby małe dziecko i wiecie, ona by się nim zajęła. Ona cię kochała, widzisz? Ona cię kochała. Och, ona kochała to biedne maleństwo, które Bóg jej dał, które było bezradne i nie mogło sobie samo poradzić, więc ona kochała to małe dziecko. I ona po prostu całowała swoje małe dzieci i bawiła się z nimi, ponieważ ona była prawdziwą matką, widzicie? Ale te stare kobiety, które zabijały dzieci, one nie wiedziały, co to jest matczyna miłość. One nie były matkami. Wszystko, o czym one myślały, to po prostu, żeby mieć dobry czas, rzeczy tego świata. Więc one szły i zabijały te małe dzieci. Jesteście za młodzi, żeby to wiedzieć, lecz to wciąż trwa. Tak jest. Więc wy, dorośli, wiecie, o czym ja mówię. Tak jest. Za dużo tego jest. Och, ty powiesz, ja bym nie wzięła. Ale w przypadku aborcji to jest to samo. W porządku. Ale widzicie, one nie wiedzą, czym jest matczyna miłość. Teraz wiecie, co mam na myśli, kiedy ja mówię prawdziwe matki. Tak jest. Nie inaczej. Ten sam diabeł. Więc w takim razie one tam... Po prostu pomyśl o tych razy tysiące rocznie. Jest tak źle, jak było w Egipcie, albo gorzej. I one tam potem przychodziły. One nie miały matczynej miłości, więc one brały te małe dzieci i zabijały je. Och, było dalej coraz gorzej. I pewnego dnia pojawiła się kolejna plotka, że oni będą mieli kolejne spotkanie. Faraon zwołał wszystkich swoich doradców razem, ich wszystkich razem, oni się tam zebrali. Powiedział, w porządku, dalej ich przybywa. Co my z tym teraz zrobimy? Ten sam stary, chytry, sprytny facet o diabelskiej twarzy podniósł się. On powiedział, niech król Faraon długo żyje. Mam pomysł. Zobacz, ty tam masz mężczyzn, którzy pracują. Każesz im robić cegły z gliny, tyle i tyle każdego dnia. Każ im je robić, nie dając słomy. Wy zabiliście małe dzieci i tak dalej, ale ich wciąż przybywa. To, co ty powinieneś zrobić, to posłać do pracy również kobiety. Jeśli kobiety poślesz do pracy, wtedy one nie będą, więc to nie jest miejsce dla kobiety, nie. Więc oni powiedzieli, ale ty poślij kobiety do pracy i postaw je tam i niech one też wyrabiają cegły. I wtedy, jak one przyjdą, to będą takie zmęczone, one nie będą mogły ugotować kolacji dla swoich mężów. One nie będą mogły być dobrymi mamami, widzicie? I tak, jeżeli one będą pracować i żyć w taki sposób, to one nie będą w stanie tego zrobić, więc je też wyślij do pracy. To jest dobre. Ludzie, ty jesteś mądrym człowiekiem. Więc on posyła wszystkie kobiety do pracy. I tu przyszedł biedny Amram. Przyszedł tego wieczoru, powiedział, och, Jochebed, ja nie wiem, co my zrobimy. Oni teraz wysyłają do pracy wszystkie kobiety. Mówię ci, och, ja po prostu nie wiem, co robić. My jesteśmy niewolnikami i jest coraz gorzej. Ja przepowiadam to. Jeżeli Bóg dla nas w ogóle cokolwiek zrobi, to będzie po tym, jak już będziemy wszyscy martwi. Więc Bóg nie czeka w taki sposób, prawda? Nie. Bóg tylko nas czasami obserwuje, prawda? W porządku. Więc potem tego wieczoru on powiedział, idę na górę i będę się modlił tak, jak nigdy wcześniej. Więc właśnie tak się należy modlić, prawda? Módlcie się tak, jak nigdy wcześniej. Naprawdę zabierzcie się do tej sprawy. Widzisz, jeżeli ty po prostu pójdziesz na górę i powiesz, Panie, błogosław tego i tego i tego, Bóg nie będzie tym bardzo zainteresowany. Ale kiedy naprawdę weźmiesz się za sprawę, kiedy wy, mali chłopcy i dziewczynki, się modlicie, weźcie się do roboty. Czy wy robicie to w szkole? Czy wy wyprosicie Boga, żeby wam w szkole pomógł? Kiedy idziecie do szkoły i nie macie zbyt dobrych ocen, przyjdźcie i powiedzcie, Boże, ja chcę, żebyś ty mi pomógł. Czy wy się modlicie? Ilu małych chłopców i dziewczynek się modli? Pozwólcie nam zobaczyć wasze ręce. Och, to dobrze, więc to jest dobre. Czy masz tajemnicze miejsce, gdzie ty się chodzisz modlić, gdzie nawet mamusia i tatuś cię nie widzą? Czy ty się modlisz w taki sposób? Ty się nie modlisz w taki sposób? Masz jakieś małe miejsce, gdzie się wymykasz i modlisz i odmawiasz swoją małą modlitwę? Odmawiasz ją każdego wieczora, zanim pójdziesz spać? Gdy rano wstajesz i tak dalej? Och, to dobrze. Ilu jest jeszcze innych małych chłopców i dziewczynek? Podnieście ręce, którzy się modlą w całym budynku. Och, czy to nie jest fajne? Więc teraz, to jest dobre. To pokazuje, że wy macie prawdziwą mamę i tatę, którzy was uczą, żebyście wy te rzeczy robili. Więc kiedy ty jesteś naprawdę w potrzebie, to lepiej módl się szczerze, prawda? Więc mały Amram idzie na górę. Och, ludzie, on nie chciał żadnej kolacji. On powiedział, jest naprawdę źle, ludzie. Och, ona powiedziała, tato, ty musisz zjeść kolację. Po prostu nie mogę tego zrobić, Jochebed. Ja po prostu nie mogę tego zrobić, ja... Och, powiedziała, ale ty tracisz na wadze i jesteś nerwowy, jesteś blady na twarzy, ty wymiotujesz jedzenie i tak dalej. Och, nie wiem, co robić, lecz on powiedział, kochanie, jeżeli ktoś nie weźmie sobie tych ludzi do serca, jeżeli ktoś się nie będzie o tych ludzi modlił, to co my zrobimy? Jest z nami coraz gorzej. Na pewno za którymś razem Bóg usłyszy. Tak, to jest prawda. Tak jest. Bóg usłyszy. Zabierz się do roboty i po prostu zostań tam. Och, on tym razem wchodzi na górę inaczej. Tym razem, kiedy on wchodzi na górę, on klęka, podnosi do góry ręce i krzyczy: Boże, ja teraz do Ciebie mówię. Amen. Zabiera się do rzeczy. Boże, Ty masz uszy i Ty możesz słyszeć. Ty masz oczy i Ty możesz widzieć. Ty masz pamięć. Ty znasz swoje słowo. Ty znasz swoją obietnicę. Błagam Cię, Boże, spójrz tutaj na dół. Ty jesteś Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. To jest Twój lud, który jest w niedoli i oni umierają. Zrób coś dla nas, Boże. My Cię musimy mieć natychmiast. My Cię musimy mieć, albo my poginiemy. My Cię musimy mieć. My po prostu musimy, jeżeli mamy żyć. Tak jest, kiedy Ty się naprawdę modlisz. Och, on się modlił. Wiecie, czasami ludzie, kiedy się modlą, oni się męczą. Prawda, mamo i tato? Och, tak się męczą. Brat Branham czasami tak się męczy, że ja prawie mdleję, kiedy się modlę przez długi czas. Po prostu mdleję, chodzę bez jedzenia i tak dalej przez kilka dni i modlę się, i modlę się, i modlę się, i głoszę. I ja po prostu dochodzę do takiego miejsca, że prawie mdleję. I nieraz tak z ludźmi jest. To nie jest czas, żeby się poddać. Róbcie to dalej. Bóg odpowie. Tak, panowie. Trzymajcie tak dalej. Tak, panowie. Więc on wchodzi na górę po małych, skrzypiących schodach. I ja widzę, jak Jochebed przychodzi i mówi: Och, Amram, nie, kochanie, ja wierzę. Więc Jochebed, zobacz, ty jesteś fajna, piękna. Ona była piękną, śliczną mamusią. I on pocałował ją w policzek, wiecie, i poklepał ją w ten sposób. Powiedział: Więc matko, ty idź z powrotem i połóż Arona i małą Miriam do łóżka. A ja idę na górę się pomodlić. I teraz, jeśli usłyszysz, że ja płaczę, nie idź na górę. Tak, ale Amram, co ty zamierzasz zrobić, kochanie? Ty jesteś prawie martwy. Tak, ale ja mam na sercu ciężar tych ludzi. Ja muszę z tym coś zrobić. Muszę pozostać na kolanach. I tak wszyscy ludzie, on powiedział, dzisiaj, właśnie dzisiaj, tam, na tym ceglanym wzgórzu, ja tam byłem, ciągle mówiłem, więc na pewno Bóg usłyszy. I jeden wielki, starszy człowiek podchodzi, kładzie ręce na biodrach i mówi: Kiedy on usłyszy? Kiedy on usłyszy? Widzicie, jak ludzie stają się coraz bardziej gorzcy? Oni się obracają przeciwko Bogu, ponieważ oni się modlą i modlą i modlą i nic się nie wydarzyło. I ten się modli i modli i modli i nic się nie wydarzyło. I wszyscy kapłani mówią: Dni cudów przeminęły i jedyna rzecz, jaką my możemy zrobić, to po prostu kłaniać się tym starym nadzorcom, którzy czczą pogan albo pogańskich bogów i tak dalej. I co my możemy zrobić? Lecz on powiedział: Ale ja wierzę w Jehowę. Amen. Ja wierzę, że on dalej odpowiada na modlitwy. Czy wy w to wierzycie? Wierzycie w to? Amen. Wszyscy, którzy w to wierzą, powiedzcie amen. Wciąż odpowiada na modlitwy. W porządku. Małe, wątłe ciało, stracił dużo na wadze. Wchodzi na górę po tych skrzypiących schodach, wchodzi tam i klęka na kolana. On powiedział: O, Jahwe. Och, on się modlił tak jak nigdy wcześniej. On powiedział: Jahwe, spójrz tutaj. Ty jesteś prawdziwym Bogiem. My wierzymy, że Ty masz uszy. My wierzymy, że Ty masz oczy. I Ty wiesz wszystko. I my wierzymy, że Ty jesteś Bogiem Hebrajczyków. I my jesteśmy ludem obietnicy. My wierzymy, że Ty dotrzymujesz swojego słowa, powiedział. Patrz na tych pogan tutaj, jak biorą naszą tanią siłę roboczą i budują wielkie drogi i bożki i wszystko. Ty, Jehowo, czy Ty będziesz siedział w niebie i pozwolisz tym poganom panować nad Tobą? Ja nie wierzę, że Ty to zrobisz. Amen. Ja dalej nie wierzę, że on to zrobi. Amen. Kiedy nadchodzi diabeł, Bóg jest dalej Bogiem. Prawda. On nie pozwoli tym diabłom, żeby to robiły. Ja wierzę, że dzisiaj, kiedy moda i głupstwa i wszystkie te kompletne bzdury się dzieją, mimo to Bóg dalej panuje i on jest dalej Bogiem. Prawda. To, czego my potrzebujemy, to ludzie tacy jak Amram, którzy mają ciężar na swoich sercach, którzy zostaną tam i będą się dalej modlić, aż niebiosa się tam otworzą. Bóg stąpi i odpowie na modlitwę. Amen. Teraz, spójrz tutaj, on powiedział. Boże, czy Ty pozwalasz poganom w ten sposób kpić ze swojego ludu? Minęły tygodnie, miesiące i lata. My się modlimy nieustannie ze łzami, ale... O Boże, czy Ty pozwolisz na coś takiego? Zastanawiam się dzisiaj, czy kiedy setki małych dzieci wrzucanych jest do rzek i do szamp i nie pozwala się im żyć, i aborcje są dokonywane i wszystko inne. O Jehowo, czy Ty pozwolisz, żeby dalej działy się takie rzeczy? Dzisiaj, kiedy whisky i piwo i nocne życie i wszystko krzyczy i nawet kazalnica stała się taka słaba, że oni boją się cokolwiek na ten temat powiedzieć. Jehowo,
Czy ty pozwolisz, żeby takie wygłupy dalej trwały? Pewnego dnia on odpowie. Och, jego gniew jest straszny, kiedy przychodzi. Tak, panowie. Kobiety wychodzą, robią sobie z oka swojego dziecka popielniczkę do strząsania popiołu i wszystko. I ludzie zabierają swoje małe dzieci do piwiarni, małe dziewczynki i chłopców, którzy tam siedzą w wieku 6 czy 8 lat. Piją i tak dalej, a naród to legalizuje i to jest w porządku. Och, ludzie, myślą, że Jahwe tego nie widzi, kiedy oni nawet się nabijają z ludzi, którzy naprawdę są w porządku wobec Boga. Wszystkie te rzeczy się dzieją, nabijanie się. Poczekajcie, poczekajcie tylko trochę. Jahwe odpowie, nie martwcie się, w porządku. Idziemy trochę dalej. Widzimy, że on jest tam na górze, modli się. I on jest po prostu taki zmęczony, że kładzie się. On się po prostu tak długo modli, że pada na podłogę. On dłużej już nie może i on się na chwilę zdrzemnął. Obudził się. O co chodzi? Rozgląda się tutaj. Skąd jest to światło? Och, patrzy. Stoi tam w rogu. Tam stał anioł. Jego miecz wisiał przy jego boku. Och, on spojrzał jeszcze raz i przetarł swoje oczy. Podniósł się na kolana. On powiedział, Panie, och, och, co ty byś ode mnie chciał? On powiedział, Amramie, ja jestem Bożym aniołem. Zostałem posłany z nieba, żeby ci powiedzieć, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy. I ja przyszedłem ci powiedzieć, że On pośle wyzwoliciela. On pamięta o wszystkich swoich obietnicach. Ja teraz widzę anioła, patrzę na niego, on wyciąga ten miecz, on nim wskazuje na północ. Amram spojrzał. On powiedział, właśnie tam, gdzie wskazuje ten miecz, leży ziemia obiecana. I ja obiecałem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, waszym ojcom, że wasz lud odziedziczy tę ziemię. I słyszałem jęki ludzi, słyszałem płacz dzieci i stąpiłem w dół. I chcę, żebyś wiedział, że ty odegrasz w tym wielką rolę, Amramie, ponieważ ty byłeś wierny w modlitwie. Ty byłeś wierny w swoim domu i mniej więcej za rok o tej porze Jochebed, twoja urocza żona, będzie miała w ramionach małego chłopczyka i ten mały chłopczyk będzie wyzwolicielem. Chwała! On powiedział, och tak, tak, och tak, tak, och, on jest taki piękny. On spojrzał, a anioł zaczął się unosić. Po prostu wydawało się, że całe niebo się otworzyło i on wyszedł z pokoju. On jeszcze trochę poczekał. On powiedział, och, chyba nie wyszedłem z siebie. On zszedł ze schodów naprawdę szybko i powiedział, Jochebed, Jochebed, bardzo szybko. Powiedziała, tak, o co chodzi, kochanie? Powiedział, usiądź. I światło księżyca świecące w oknie było, ona wyglądała pięknie. I on powiedział, ja właśnie widziałem Bożego Anioła i on powiedział mi te wszystkie rzeczy. Och, jak on wyglądał, powiedziała matka. Jak on wyglądał? Powiedział, och, on był piękny. On miał na sobie lśniącą szatę, jego oczy błyszczały i on miał miecz w swojej dłoni i on wskazywał nim na północ. Właśnie w taki sposób, wiecie, ziemia obiecana leży względem Egiptu, tam do góry, Palestyna. On powiedział, on wskazał na północ i on powiedział, że my będziemy mieli dziecko mniej więcej o tej porze w przyszłym roku i to małe dziecko pójdzie i będzie zdobywcą i wyzwoli jego lud. Och, halleluja, Jochebed! I on zauważył, że ona była blada, jej twarz, jej oczy się patrzyły, jej wielkie oczy patrzyły. Jochebed, o co chodzi? Och, Amram, nie, nie, nie. My mamy chłopczyka? Tak. Och, ty, to niemożliwe. Wiesz co? Och, gdybyś ty tylko nie miał tej wizji. Wiesz co, Faraon? On zabija wszystkie małe dzieci. Tak, ale wiesz, jeżeli Bóg nam to dziecko daje, Bóg się tym dzieckiem zaopiekuje. Amen. Bóg obiecał, Bóg się nim zaopiekuje. Więc następnego dnia on wychodzi do pracy. I tam wszyscy koledzy oni Amrama zauważyli. Zamiast przyjść, wiecie, będąc całkiem pochylonym i zmęczonym, jego ramiona były uniesione w górę, powiedział, podajcie jeszcze kilka cegieł, chodźcie, idziemy. O co chodzi? Chwała Bogu, Bóg odpowie na modlitwę. Och nie. Wiecie, co sprawia, że się czujecie dobrze, gdy dostajecie odpowiedź. Czy my tego nie wiemy, tato i mamo, kiedy Bóg daje odpowiedź? Wy nie musicie widzieć wizji. Po prostu wiecie, że jest odpowiedź. To wszystko. To wszystko. Po prostu wiecie, że jest odpowiedź. Więc teraz słuchajcie uważnie. Ja chcę, żebyście posłuchali, co się stało. Więc wiecie, po jakimś czasie powiedzieli, w porządku, Amram. Co się z tobą dzieje? Bóg odpowie na modlitwę. Bóg odpowie na modlitwę. Więc jak On odpowie na modlitwę? To nie robi żadnej różnicy. Jeden stary facet podszedł i powiedział, więc kiedy ty myślisz, że On w ogóle odpowie? Więc ja ci nie powiem, bo ty i tak jesteś niewierzący. Podaj mi jeszcze kilka cegieł. Wrzucił je tam w ten sposób. Nie przejmuj się. Nie musisz niewierzącym wszystkiego mówić, prawda? To nie robi żadnej różnicy. Nie, panowie. Pewnie, że nie. Podaj mi jeszcze kilka cegieł. Alleluja. Odpowie na modlitwę. Tak się czujesz, kiedy wiesz, że to się stanie, prawda? Tak, panowie. Więc jak On to zrobi? Ty nie wiesz tak czy inaczej, więc tylko dalej podawaj cegły. Kładź je wszystkie tam, układaj tam te wszystkie cegły. Tego wieczoru on przyszedł do domu, powiedział, och, Jochebed, pomyśl o tym, będziemy mieli dziecko. Och, on będzie wyzwolicielem. Bóg go pośle. Och, to będzie wspaniałe. Och, ale ja jestem taka... Och, przestań się martwić, przestań się martwić. Ludzie, Bóg jest po tamtej stronie teraz i słucha. Bóg ma uszy, Bóg słyszy, Bóg ma ręce, On może wyzwolić. Więc och, on miał dużo wiary. Wiecie, kiedy się przebijacie w modlitwie, otrzymujecie odpowiedź, wtedy naprawdę otrzymujecie dużo wiary. Och, czy kiedykolwiek modliłeś się o cokolwiek i ty wiedziałeś, że Bóg to dla ciebie zrobi? Czy wy, małe dziewczynki, to robicie, a wy, mali chłopcy? Tak, pewnie. To właśnie wtedy ty wiesz, że to się stanie. W porządku. Mija cały rok. I pierwsza rzecz, wiecie, pewnego dnia Amram przychodzi z pracy i co się stało? Najsłodsze małe dziecko. Och, on był kochanym maleństwem, mniej więcej takiej długości. A więc ona go podniosła, podaje go Amramowi i on go całuje, wiecie. On go kocha, widzicie. I matka go trzymała. Och, co za skarb, ona powiedziała. Och, tak się boję, wiecie. To malutkie dziecko, ono jest takie słodkie. I wiecie co? Biblia mówi, że to było najładniejsze małe dziecko, jakie się kiedykolwiek urodziło. Więc ja wiem, że matki się ze mną w tej sprawie nie zgodzą. Aha, one myślały. Twoja matka myślała, że ty byłeś najładniejszym małym dzieckiem, prawda? Tak, ona ma prawo tak myśleć. Ale Biblia mówi, że to było ładne małe dziecko. Och, on był klejnotem. Bóg miał go w swoje ręce, wiecie. Więc och, on był najsłodszym maleństwem. On tam leżał i on po prostu trochę się uśmiechał bez zębów. Nie miałeś małego brata i innych, którzy by to robili, kiedy on nie miał żadnych zębów, tylko uśmiechał się w ten sposób? I pierwsza rzecz, wiecie, łe. Och, moi drodzy, fiu, ja wiem, po prostu go ukryjmy. O co chodzi? Co ty robisz? Zabierz go na dół, wiesz jaki jest rozkaz. Widzisz, jeśli te stare czarownice z długimi nosami będą tędy przechodziły, one zabiorą nasze dziecko i zabiją je, to prawda. My nie możemy pozwolić, żeby on płakał. Więc och, on potrzebował jakiegoś śniadania albo kolacji. Więc matka wzięła go gdzieś do kąta, ona go karmiła, wiecie. I wtedy wszystko z nim było w porządku. Więc kilka wieczorów później oni się z nim bawili i łe! On znowu wydał głos, wiecie, zaczął płakać. Ona bardzo szybko wyszła i ukryła go bardzo szybko w ten sposób. I na dole, tam z tyłu w ścianie, Amram przygotował małe miejsce, gdzie on mógł dziecko ukryć. I potem, pierwsza rzecz, wiecie, oni usłyszeli, jak coś u góry zrobiło. Fiu, stracony. Wszyscy zebrali się w jednym miejscu, powiedzieli, to one. To są te stare czarownice, długie palce, pomalowane paznokcie. I te stare czarownice zaglądały tam i on wyjrzał przez okno, powiedział, tak, to one tam stoją. Otwórzcie! Stary Amram wyszedł, otworzył drzwi, powiedział, czego chcecie? Powiedziały, wy tutaj macie dziecko i my o tym wiemy i my je zabierzemy. Nie mamy żadnego dziecka, które byśmy wam mogli dać. Nie mieli. Wchodzimy i szukamy, tak czy inaczej. My jesteśmy policjantkami. Widzicie nasze odznaki? I to jest, czy to jest zajęcie dla kobiety? Ale my jesteśmy policjantkami. My dostałyśmy nasze prawo od władzy. Wiecie, my mamy je teraz tutaj, a więc potem one schodzą na dół, wchodzą, przewracają kanapę, otwierają wszystkie szuflady i wyrzucają wszystko na podłogę i biorą całą pościel i potrząsają nią i wchodzą na górę i znajdują to małe, tajemnicze miejsce, które tatuś miał. Szukały wszędzie, ale nie mogły znaleźć tego dziecka. Nie mogły znaleźć dziecka, więc one podeszły do tej kobiety. Biedna Jochebed stała tam. Jej twarz była blada. One podeszły, powiedziały, spójrz tutaj, my wiemy, że ty jesteś matką. Możemy poznać po twoim wyglądzie. My wiemy, że ty jesteś kobietą karmiącą i wiemy, że to dziecko tu jest. Wrócimy, zabierzemy je. Wyszły za drzwi, trzasnęły drzwiami i wyszły na zewnątrz. Ona powiedziała, och, co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić? Więc Amram powiedział, modlić się. Czy to jest to, co należy robić? Czy to jest to? Modlić się. Pomódlmy się. Och, ja nie wiem, co robić. Och. Więc on powiedział, więc patrz, uspokój się i idź jeszcze raz nakarmić dziecko. Ja pójdę na górę i będę się modlił.
Więc on idzie na górę i modli się. On powiedział: Jahwe, ty masz uszy. Jahwe, ty masz oczy. Jahwe, ty słyszysz. Ty możesz odpowiedzieć na modlitwę. Ty nam to dziecko dałeś. Ty dałeś nam swoją obietnicę. I ty dotrzymasz swojej obietnicy i ty zachowasz to dziecko. I ja jestem tego pewien. Po modlitwie był naprawdę zmęczony. On po prostu przewrócił się w ten sposób i zasnął. On był taki zmęczony. Pracował cały dzień i modlił się całą noc. On był zmęczony i potem wiecie, co się stało? On zasnął i śnił mu się sen. Wiecie, Bóg mówi również przez sny, prawda? Pewnie, On mówi. Tak, On mówi. On może, widzicie, i On przemawia w snach. Och, kiedy on się obudził, powiedział: to jest to. Powinienem był o tym pomyśleć. To jest to, co ja powinienem zrobić. Ja po prostu nie powiem nic na ten temat. Schodzi w dół po schodach, on powiedział: Jochebed. Tak, kochanie? Och, jestem taka zmęczona. Nie mogę spać. Och, idź spać. Idź spać już po wszystkim. Skąd wiesz? Och, ja po prostu wiem. Ja mam po prostu pewność. Tego wieczoru tata zamiast iść na górę się modlić, on poszedł na dół do piwnicy. On tam był czymś zajęty. Zastanawiam się, co on robił. Ślizgnijmy się na dół i zobaczmy go. Widzę go tam na dole, jak robi... Stuk, stuk, stuk. Bierze tę trzcinę, ogląda ją, skręca ją i patrzy, czy jest dobra. Tego dnia mały Aaron wyszedł, zebrał jej całą wiązkę i położył to w piwnicy, wiecie. Bóg się o ciebie troszczy. Starodawna religia, to wszystko musi być prawdą. Wiąże je dookoła. Ona powiedziała: Amram, co się z tobą dzieje? Halleluja, nic kochanie, rób dalej swoje. Starodawna religia. Starodawna religia. Przynosi to tutaj, wiecie. To jest starodawna religia. Uszczelnia to wszystko. I wystarczalna jest dla mnie. Daj mi tą starą. On coś robił. Wiecie, po tym jak minął tydzień albo dwa, pierwsza rzecz, wiecie, oni się zastanawiali, co on robił. Więc pewnej nocy, kiedy oni wszyscy spali, on ślizgnął się po schodach i przyniósł tę małą rzecz na górę, wiecie. On to podnosi w ten sposób i on bierze to do góry. On podnosi przykrycie, pod którym śpi jego żona Jochebed i wsuwa je pod pokrywę. I mały Aaron i mała Miriam spali, wiecie. Och, ona była słodkim maleństwem, ta mała dziewczynka i tak samo mały Aaron. Więc on je tam pod to włożył. On powiedział: Jochebed, kochanie. Ona powiedziała: czy byłeś w piwnicy modląc się o tej porze w nocy, Amram? Powiedział: nie, ja byłem w piwnicy chwaląc Boga. Powiedziała: co robiłeś? Powiedział: chcę ci powiedzieć, więc ty wiesz, że te stare czarownice wrócą. Tak. I ja chcę ci powiedzieć, co my zrobimy. Mamy to dziecko już od 3 miesięcy i my się musimy go pozbyć. Och, Amram, co ty musisz zrobić? Musimy się tego dziecka pozbyć. Pozbyć się dziecka? Tak. Och, jesteś okrutny. Nie, nie jestem okrutny, nie, nie, nie. Ja wiem, co robię. O co ci chodzi? Więc ty będziesz tak samo zły jak Faraon. Zamierzasz się naszego dziecka pozbyć? Tak, zamierzam się dziecka pozbyć. Och, nie możemy. Więc słuchaj. Jeśli je zatrzymamy, stracimy je. A jeśli my oddamy je temu, który nam je dał, on je znajdzie. Czy to jest prawda? Teraz, jeśli ty je zatrzymasz, my je stracimy. Jak ty je stracisz? Więc te stare czarownice przyjdą i zabiorą je. I zobacz, jeśli tę duszę zatrzymasz, pójdziesz i będziesz żył tak jak ten świat, to stracisz ją. Te czarownice z piekła cię dopadną i to jest prawda. Wszystkie szaleństwa tego świata i te rzeczy tam, to cię dopadnie. Jeśli ją zachowasz, stracisz ją. Ale jeśli oddasz ją z powrotem temu, który ci ją dał, odnajdziesz ją i zatrzymasz ją. Czym to jest teraz? Jeśli ją zatrzymamy, to co zrobimy? Stracimy ją. Jeżeli damy ją Chrystusowi, to co? Zatrzymamy ją. Amen. To jest dobre. Teraz dobrze odpowiadacie. Więc on powiedział: Jochebed, jeśli je zatrzymamy, to je stracimy. Więc jeśli my oddamy je z powrotem temu, który nam je dał, wtedy je zatrzymamy. Więc ty masz duszę, tata i mama, i ty tak samo. Lecz jeśli ty ją zatrzymasz, stracisz ją, tak jest. Te czarownice z piekła ją zabiorą. One wszystkie na nią czyhają. Lecz jeśli oddasz ją temu, który ci ją dał, zachowasz ją do życia wiecznego. Alleluja. Amen. Przepraszam, dzieci, ja jestem po prostu taki staromodny, że krzyczę. Jeśli ty ją zatrzymasz, powiedzmy to wszyscy razem. Jeśli ty ją zatrzymasz, stracisz ją. Jeżeli oddasz ją temu, który ci ją dał, zatrzymasz ją. Amen. Pamiętajcie teraz, dajcie mu ją. Więc patrzmy. Och, ona zaczęła płakać. Ona powiedziała, och, co ty z nim zrobisz? Ona powiedziała, patrz tu, ja chcę ci coś pokazać. Co ty tam masz pod moim łóżkiem? Powiedział, pozwól, że ci pokażę. I on to wyciągnął. Och, to jest mały koszyk trzcinowy. Co to jest? To jest malutki statek. Nie ma żadnego steru, nie ma żadnego żagla, nie ma na nim żadnych dział, a mimo to będzie niósł najcenniejszy ładunek, jaki kiedykolwiek został załadowany na statek do tego czasu. Słuchajcie tego. Nie ma żadnego kapitana, ani żadnej załogi. Bracie, ja znam taki statek dla dorosłych również. Och, ona powiedziała, Am, pozwól mi na to spojrzeć, Amram, pozwól mi zobaczyć. Ona tam idzie. Powiedziała, spójrz tutaj, jest na tym mała pokrywka, widzisz? On podnosi małą pokrywkę. Ona powiedziała, fiu, śmierdzi, uch, fiu, ludzie. Powiedział, tak, to śmierdzi. Dlaczego? Ja napełniłem to smołą, to wszędzie jest całe nasmołowane. Lepik to smoła, wiecie, więc oni to nasączyli całe lepikiem. To jest to, co on tu na dole gotował i on to wylewał na trzciny. On to zasmołował, powiedział, widzisz, woda nie może się do tego dostać. Widzisz, to jest całe zaklejone. I powiedział, i ona po prostu nie może się do niego dostać. Woda nie może. Ja to zasmołowałem. Powiedziała, fiu, brzydko pachnie. Wy dzieci wiecie, co to jest smoła, gdy oni naprawiają ulicę. Och, ten okropny zapach. Ale to trzyma te, to uszczelnia te wszystkie pęknięcia na ulicy. I to robi właśnie to samo. To zatrzymuje całą wodę na zewnątrz. I to jest to, co modlitwa robi dla wierzącego. To jest to, co codziennie trzyma świat daleko od ciebie. To jest, kiedy rzucasz się na kolana i mówisz, Panie Jezu, i krew wstępuje, i ona was całkiem zapieczętowuje, tak, żeby diabeł nie mógł was złapać. Widzicie? Tak jest, widzicie? Więc wtedy, och, wiele razy ludzie chodzą dookoła i mówią, że to jest okropne, lecz to nie robi żadnej różnicy. To ciebie trzyma bezpiecznym. To jest ta najważniejsza rzecz, ochrona. Powiedzą, ty jesteś staromodny, ale to nie ma znaczenia, to ciebie chroni. Więc, powiedziała, co my zrobimy? W porządku, powiedział. Powiem ci, co zrobimy. Weźmiemy dziecko i będziemy mieli małe rozstanie. I my weźmiemy dziecko i włożymy je tutaj i umieścimy je w rzece Nil. O, nie, 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 Amram, nie możesz włożyć naszego dziecka do rzeki. Tak, tak, ja wiem, co robię. Widzicie, on miał sen, on wiedział, co robić. Widzicie, Bóg go poinstruował. On wiedział, co ma zrobić. On to zbudował i on widział, że to była właśnie tego typu arka, jak ta, która uratowała Noego kiedyś w jego czasach. Więc on powiedział, popatrz tutaj, wyciąłem małą dziurkę na samej górze, żeby on mógł oddychać. Widzisz, słońce się będzie przez to do niego dostawało. I wiecie, arka w tej starej Biblii, dawno temu, ona była zrobiona w ten sam sposób. I ona miała otwór dokładnie na samym szczycie, tak, żebyście mogli zajrzeć do środka, widzicie, i przez który on musiał patrzeć do góry. Więc wtedy to biedne, małe dziecko, bezimienne, nawet nie miało żadnego imienia. Małe, bezimienne dziecko, a jednak najśliczniejsze małe dziecko na świecie. Następnej nocy, kiedy oni weszli i oni czekali do mniej więcej 3 nad ranem, a potem oni, on podchodzi i on to już przemodlił. On poszedł i powiedział, chodź teraz, Jochebed, wstawaj. A więc oni obudzili małego Arona i małą Miriam. Och, ona podeszła i ona go objęła, ona powiedziała, tatusiu. Mała Miriam, ona powiedziała, nie zabierzesz naszego małego braciszka, prawda? I nie włożysz go do Nilu, gdzie są te wszystkie krokodyle? I on odgarnął do tyłu jej włosy w ten sposób i jej, ona miała ładne oczy i ładne włosy, a więc on pocałował ją w policzek. On powiedział, kochanie, mnie też to boli, ale my to musimy zrobić. Widzicie, małe dziewczynki i chłopcy, czasami musimy robić rzeczy, które nas w pewien sposób ranią, ale my to musimy zrobić tak czy inaczej. Kiedy dziewczyny mówią, hej, czy kiedykolwiek paliłaś papierosa? Ty powiesz, nie. Więc spróbuj jednego. Och, wiesz, ja jestem twoją koleżanką. Tak, spróbuj. Ale ty, to może trochę zaboleć, ale powiedz, aha, ja tego nie chcę. Widzicie, widzicie? Ja tego nie chcę. Powie, czy pójdziesz ze mną dzisiaj wieczorem na seans? Nie, nie, aha, ja nie chodzę na seanse. Widzicie? To może trochę zaboleć, widzicie? Och, ty jesteś po prostu mamutem. Nie wierz w to. To może trochę zaboleć. Po prostu odwróć od tego swoją głowę. Ty właśnie tak powinieneś zrobić, widzisz? Zawsze to rób. Rób tę właściwą rzecz. W porządku. I teraz, kiedy dziewczyny uczą się tego tańca na palcach czy czegoś takiego i chcą, żebyś ty to robiła, powiedz im, nie, nie.
Ty tego nie robisz, widzisz? Och, więc to jest wspaniała zabawa. Ciebie to nie obchodzi, jakie to jest zabawne. Ty chcesz robić to, co jest słuszne, więc zawsze robisz to, co jest słuszne. Teraz, wy teraz o tym po prostu pamiętajcie. Nie zapomnijcie o tym, prawda? Teraz co oni zrobili? Oni wtedy zabrali to małe dziecko i poszli tam. I mały Aaron podszedł, on powiedział, tato, co ty zamierzasz zrobić z naszym dzieckiem? On powiedział, kochany Aaronku, usiądź tutaj na moim kolanie, powiedział. Zobacz, Aaron, jeżeli my zatrzymamy to dziecko, to co się stanie? Stracimy je. Ale jeżeli oddamy to dziecko z powrotem w ręce tego, który nam je dał, to co się stanie? Zachowamy je. Tak jest. Ale jak ty zamierzasz to zrobić, tatusiu? Ja nie wiem, jak to się stanie, ale Bóg to zrobi. Widzicie? I tak, oni to małe dziecko tam włożyli, a więc on idzie. I oni tu teraz idą do drzwi. Oni podchodzą do drzwi, on patrzy w tę stronę na ulicy, w tamtą stronę na ulicy. Nigdzie nikt nie idzie. Powiedział, chodź, Jochebed, chodź, Aaron, chodź, Miriam, idziemy. Oni biorą tą małą arkę i schodzą do zarośli przy rzece. Och, jest jeszcze dużo czasu do świtu. I tu idzie mały Aaron, tam z tyłu. Trzyma się małej Miriam, braciszek i siostra, oni płakali. I biedna mała Jochebed, ona idzie, robi... Psst, psst, psst. Oni obserwują ulicę. Uważajcie, psst, uważajcie. Idą ulicą, psst, uważajcie. Niosą to małe dziecko. I mama niesie dziecko i tata niesie arkę. Oni schodzą do rzeki. Och, to jest wielka rzeka, mniej więcej druga co do wielkości na świecie. Więc to jest wielka, rwąca rzeka, po prostu pełna dużych krokodyli i aligatorów. Och, one były grube, fiu. Oni je karmili tymi wszystkimi małymi dziećmi. One były po prostu grube. I ona mówi, Jochebed mówi do Amrama, jej męża mówi, och, co jeśli aligatory dostaną się do niego? Co jeśli te krokodyle tutaj się tym zajmą? Powiedział, nie martw się, jeśli one w ogóle wetkną nosa w tę smołę, to zaraz zwieją, widzisz. Właśnie dlatego to śmierdzi, widzisz. On wetknie tam swego nosa. Powiedział, on nie wyczuje zapachu ludzkiego ciała, więc on odejdzie. Ta smoła będzie tak bardzo śmierdzieć, aż one uciekną. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Więc oni i tam ją położyli, tą małą arkę. I ona powiedziała, więc ty nakarm dziecko. Więc ta matka bierze dziecko i karmi je, i ona karmi to dziecko, aż ono zje swoje śniadanie wcześnie rano. A potem ona całuje go. I powiedziała, teraz Aaron, ty możesz go pocałować. I Aaron go całuje. A potem bierze go do Miriam i ona go całuje. I matka go całuje i och, ona mówi, ja tylko. Więc więc posłuchajcie, my musimy być żołnierzami, widzicie? My musimy być żołnierzami. Teraz czy wszyscy chcecie go pocałować jeszcze raz? Wszyscy całują go znowu, jeszcze raz. Potem go tam wkładają. I matka zrobiła mały kocyk i położyła na to i małą poduszeczkę. Ona go tam położyła. Ona powiedziała, moje kochane maleństwo, niech cię Bóg błogosławi. Więc Bóg się tym zajmie. Ty się nie martw. Zamknął tę małą pokrywkę. I pierwsza rzecz, wiecie, ojciec zaczyna ściągać swój płaszcz, zdejmuje koszulę. On tutaj idzie, brodząc w wodzie. Jak myślicie, co w tym czasie dzieje się w niebie? Halleluja! Wiecie, kiedy coś dzieje się tu na dole, coś dzieje się tam w górze również. Amen! Widzę, jak Bóg podnosi się ze swojego tronu, podchodzi, mówi, Gabrielu, Gabrielu, gdzie jesteś? Gabriel mówi, tu jestem, panie. Chodź tu, coś ci pokażę, powiedział. Wszyscy aniołowie, chodźcie tu dookoła na minutkę. Ja chcę wam coś pokazać. Mam ludzi, którzy mi wierzą. Tak, mam ludzi, którzy mi ufają. Chodźcie tu na minutkę. To jest dobre dla was wszystkich, aniołowie. Przyjrzyjcie się temu. Patrzcie, gdzie to jest? Prosto na dole, przyjrzyjcie się. Tak, widzę to. Patrzcie tam prosto na dół. Widzicie tam koniec tego sitowia, tych trzcin i tak dalej? Tak. Patrzcie tam. Co to jest? Tam jest mężczyzna z rękoma uniesionymi w górę, na kolanach. Woła do mnie. Tam jest płacząca matka i dwoje małych płaczących dzieci. Oni ufają mi do samego końca. Gabriel, pamiętasz jak tam poszedłeś? Pamiętasz tego człowieka? Tak, spotkałem się z nim w pokoju tamtej nocy i rozmawiałem z nim. Aha. On dalej mi ufa. Ja mam ludzi, którzy mi wierzą. Ja mam ludzi, którzy mi będą ufali do końca. Widzicie go? Patrzcie na niego. Tak, och, czy to nie jest wspaniałe? Ojciec chodzi w wodzie, zaczyna wypychać małą łódkę. Ja słyszę, jak on mówi, Gabrielu! Tak, panie? Wezwij na scenę 10 tysięcy aniołów. Rozkaż im maszerować, natychmiast. Wezwij zastępy niebios. Wyślij ich wszystkich na górę i na dół, wzdłuż balustrad nieba i umieść ich wszystkich wzdłuż Nilu. Ja rozkazuję, żeby żaden krokodyl nie tknął tego ładunku. Nic go nie dotknie. Nie pozwólcie, żeby nawet kawałek drewna zbliżył się do niego. Halleluja! Gabriel powiedział, będzie zrobione. Ludzie, on brzmiał jak trąba. 10 000 aniołów ruszyło do boju. Pilot, gdzie ty będziesz, panie? Ja będę na drugim końcu. On zawsze jest przy odbiorniku. Ja będę czekał na drugim końcu. Mam pewien cel. Gdy ludzie będą mi ufać, ja mam coś, pewien cel. Wszystko będzie z nimi w porządku. W porządku. On idzie na drugi koniec. Widzę Mojżesza albo małego Arona i innych wracają ulicą, płaczą. Uważajcie na to. I mała Miriam, ona dalej stoi, patrzy. Ona mówi, och, och. Powiedział, chodź Miriam, robi się dzień. Chodź, koguty pieją na dzień. Chodź, robi się dzień. Dalej, kochanie, chodźmy. Powiedziała, och, tato, tato, proszę, jeszcze jeden raz. Pozwól mi tylko stać, pozwól mi tylko patrzeć i niech zobaczę, co się stanie. Za jakiś czas będę z powrotem w domu. O, to dobry pomysł, Miriam. To może być w porządku. Po prostu stój i patrz, co się dzieje. W porządku, ja będę go pilnowała. Więc po jakimś czasie wracaj biegiem do domu. Po prostu patrz, co się dzieje i przyjdź, powiedz nam, co się dzieje. W porządku, tatusiu. I oni odeszli, musieli się pospieszyć. Mała Miriam, ona stoi i patrzy. Pierwsza rzecz, wiecie, robi się jasno. Och, 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 co to jest? Co tam idzie? To jest glon, nie. Czy to jest aligator? Och, on się odwrócił. Haha, co on zobaczył? On widzi to, czego wielu ludzi nie widzi, widzicie? Ten mały ładunek szedł, przepływał tamtędy. One myślały, że on nie ma żadnego pilota. One myślały, że on nie ma żadnego kapitana. On miał. One zebrały się wszędzie dookoła. Tutaj nadciąga mały krokodyl, mówi, och, spójrzcie tam. Tutaj nadchodzi, płynie sobie w ten sposób. On idzie, och, nie, nie, nie. On się nie może zbliżyć do tego ładunku. Tam stał wyzwoliciel, wybawiciel. 3 miliony Żydów potrzebowało wyzwolenia. Wszystkie diabły w piekle nie mogły go dotknąć. Ta mała arka ze smoły dalej płynęła w dół rzeki. Pierwsza rzecz, wiecie, ona dostała się do wiru. Och, Miriam mówi, och, och, patrzcie na to, ten wir, patrzcie na to, spójrzcie na to w ten sposób. Pierwsza rzecz, wiecie, ona po prostu nagle wypłynęła. Tak to już jest. Nieraz tą małą łódką wpadamy do wiru. Nie martwcie się, ktoś nad tym czuwa. Boży aniołowie Boga otaczają obozem tych, którzy się go boją. On właśnie teraz ma na liście 10 000 z nich. Maszerują. Mała Miriam, ona idzie dalej, wspina się po tej wielkiej skale i wdrapuje się na nią w ten sposób. I ona biegnie, ona obserwuje arkę i dalej przechodzi tędy i przechodzi przez tę kępę trzcin. Po jakimś czasie ona tam utknęła, mówi, och, och, ja się zastanawiam. Więc tata jej o tym mówił, powiedział, więc nie pozwól, żeby ktokolwiek widział, że ty ją obserwujesz. Jeżeli ktoś podejdzie, po prostu zachowuj się tak, jakbyś ty na nią nawet nie patrzyła. Po prostu idź dalej w jakąś inną stronę. Nie, nie zachowuj się tak, jakbyś w ogóle obserwowała, wcale, po prostu idź dalej. W porządku, ona powiedziała. Ona idzie wzdłuż brzegu. Ona się zatrzymała. Pierwsza rzecz, wiecie, tam jest duża grupa wędkarzy. I ona się po prostu zachowuje tak, jakby była tylko małą dziewczynką, która sobie idzie. Wzdłuż, godzina 10 w dzień, wiecie. Więc ona po prostu szła wzdłuż rzeki. I ona się ciągle ogląda do tyłu, na bok, żeby zobaczyć, gdzie ona płynie. Po jakimś czasie ona przechodzi obok innej grupy. Po prostu dalej obserwuje. Idzie troszeczkę dalej, idzie dalej, idzie trochę dalej. Po jakimś czasie ona dochodzi do wielkiego muru. Och, ludzie, ona płynie poza ten mur. Co ona może zrobić? Ona nie wie, co robić, więc ona nie może przejść przez ten mur, więc ona po prostu brodzi w wodzie i przechodzi nad tym w ten sposób i przeczołguje się ponad tym. Ona się tam dostaje i dalej idzie. Pierwsza rzecz, wiecie, ona jest w pięknym ogrodzie. Wszędzie kwitną kwiaty i jest tak ładnie. Teraz słuchajcie tylko przez chwilę, więc uważajcie, małe dziewczynki. Piękne kwiaty i och, wszystkie drzewa są przycięte. To wyglądało tak pięknie. To jest park. Och, ona powiedziała, patrzcie tam, na to. Och, ludzie, ja jestem w parku pałacowym, pałac Faraona, w parku. Co ja tu będę robiła? Gdyby oni mnie tu w ogóle złapali, och, ludzie, co oni by mi zrobili?
I ona obserwuje. Tam płynie mała arka i jakoś tak zatrzymuje się tam w tej wodzie i zaczyna się kręcić w kółko tam w tej wodzie. Zastanawiam się, dlaczego. I ona słyszy, że ktoś rozmawia. Ślizguje się z powrotem w krzaki. Ona usiadła i wyjrzała w ten sposób, wiecie. Mała Miriam zaczyna wyglądać. Widzi to. Pierwsza rzecz, wiecie, przychodzi kilku wielkich, silnych, ciemnych mężczyzn, którzy niosą w ten sposób baldachim. I służące idą za nimi i one śpiewają. I tutaj przychodzi kobieta i ona ma wokół głowy wielką, złotą opaskę z wielkim wężem, który ma otwarty pysk, taki z przodu. I ona jest ładną kobietą i ona schodzi na dół. Ona ma na sobie naprawdę piękne szaty i tak dalej. I ja słyszę, jak jedna ze służących mówi, Wasza Wysokość, czy myślisz, że woda będzie ciepła tego poranka? Miriam powiedziała, Wysokość? Och, to musi być rodzina królewska, więc ja muszę być w parku. Jeśli oni mnie tu złapią, co oni mi zrobią? W porządku. Ona schodzi w dół, a ci wielcy, ciemni mężczyźni niosą te drągi w ten sposób, podchodzi do brzegu wody w ten sposób i zsuwa buty. I jedna służąca miała ręczniki, a inna miała mydło. I ona schodziła w dół na swoją poranną kąpiel. Więc ona tam schodzi i zaczyna przygotowywać się do kąpieli. Ona zdejmuje buty, ona powiedziała, ja włożę palce mych nóg do wody i zobaczę, czy już jest ciepła. Och, to jest po prostu miłe, po prostu... Co to jest tam? Och, Miriam, mała Miriam powiedziała, och, ach, och, ona zauważyła tę arkę. Och, ona powiedziała, czy to jest krokodyl? Jeden z tych wielkich, silnych mężczyzn powiedział, tylko minutkę, sprawdzę. Chlap, 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 wchodzi do wody, podnosi to w ten sposób i idzie, powiedział. Wasza Wysokość, daje to służącej, a służąca bierze to i daje jej w ten sposób i ona to kładzie. Ona powiedziała, co to jest? Śmierdzi. To jest całe pokryte smołą. Patrzcie tutaj, to ma na górze otwór. A Miriam powiedziała, och, och, tam jest mój mały braciszek, tam jest mój mały braciszek. A więc oni to otwierają w ten sposób. Och, to było dziecko. I ono zaczyna, najładniejsze małe dziecko na świecie. I och, Bóg, który mógł wzbudzić nienawiść, mógł wzbudzić miłość. I całą miłość, którą on mógł umieścić w ludzkim sercu matki do dziecka, on umieścił w sercu tej dziewczyny. I ona powiedziała, to jest jeden z... Wiem, o co chodzi. Chodzi o tego mojego złego ojca. On jest taki wredny. On kazał zabić wszystkie te małe hebrajskie dzieci. Jedna z tych matek właśnie wyrzuciła swoje dziecko, oczekując, że ono gdzieś tam trafi. Och, on jest zły, więc on nie zabije tego, ponieważ ten jest mój. Aha, widzicie, jak Bóg to robi? Ona go podniosła i ona go pocałowała i to dziecko płakało. A kiedy ono płakało, to po prostu rozgrzało jej serce. Ona powiedziała, malutkie biedactwo, powiedziała, wezmę go i nazwę go, dam mu jakieś imię. I on właśnie tam dostał swoje imię. Jak on miał na imię? Mojżesz. A Mojżesz to znaczy wyciągnięty z wody, widzicie? Ona powiedziała, więc nazwę go Mojżesz i on będzie moim własnym dzieckiem. Zatrzymam go, lecz teraz, ona powiedziała, lecz ja jestem panną, nie mogę go nakarmić, ja nie mam go jak nakarmić. Oni wtedy nie mieli tych butelek i innych rzeczy. Kobiety nie paliły papierosów, tak jak teraz, widzicie, i nie zatruwały się, więc powiedziała, więc czy znacie jakąś? Powiedziała, co ja zrobię? Więc ona powiedziała, ja... Jeden z nich powiedział, powiem ci, Wasza Wysokość, ja znajdę mamkę dla twojego dziecka. Och, ona powiedziała, to bardzo dobrze, małe. Coś przemówiło, jakiś anioł stojący tam w krzakach powiedział, Miriam, to jest twoja szansa, to jest twoja szansa. Mała Miriam wybiegła, powiedział, teraz nie mów ani słowa, nie wydaj się. Wyjdź i powiedz, że znajdziesz mamkę i idź po swoją mamę. W porządku, więc ona powiedziała, Wasza Wysokość. Więc w normalnej sytuacji ona by powiedziała, co ty tu robisz? Ale widzicie, Bóg to wszystko zakrywał. Dlaczego? On miał 10 tysięcy maszerujących aniołów, widzicie? Jego program będzie działał. On miał 10 tysięcy aniołów, którzy tam stali. Więc pierwsza rzecz, wiecie, powiedziała, twoja? Powiedziała, tak, moja kochana, co ty tu robisz? Ona powiedziała, ja właśnie cię zobaczyłam z dzieckiem. Powiedziała, wiem, gdzie jest dobra matka, która by się dla ciebie zaopiekowała twoim dzieckiem. Ona powiedziała, idź, przyprowadź ją i powiedz jej, że dam jej $300 tygodniowo za opiekę nad tym dzieckiem i dam jej cały apartament w pałacu. Jeżeli wiesz, gdzie jest jakaś hebrajska kobieta, która jest mamką, która może to dziecko karmić, to jest moje dziecko. Powiedziała, tak, Wasza Wysokość, ja ci taką przyprowadzę. Powiedziała, więc poczekaj minutkę, zanim wejdziesz do zamku, ty musisz mieć hasło. Widzisz, ty nie znasz hasła. Każdego dnia mamy jakieś hasło, więc dzisiejsze hasło, wiesz, co to było? Widły i stok siana, powiedziała.
To jest to, co musisz powiedzieć, żeby przejść przez bramę. Więc mała Miriam idzie do domu tak szybko, jak tylko może i przeskakuje przez mur. Idzie ulicą i tą drogą i tak szybko, jak tylko może iść. Wbiega do domu. I Amram właśnie przyszedł do domu i Jochebed i Och, oni byli smutni, zastanawiali się, co się dzieje. Ona powiedziała, moje biedne dziecko, ona... On powiedział, więc posłuchaj tylko, powiedział. Jakiś czas temu ja przechodziłem tamtędy ulicą i ta biedna matka trzymała wszystkich na nogach przez cały dzień. One właśnie tego poranka przechodziły w tej okolicy i one rozbiły głowę każdego dziecka, które było w tej okolicy. I powiedział, jak one krzyczały i płakały, więc ja nie wiem, twoje dziecko, gdziekolwiek ono jest. Tam, gdzie nasze dziecko jest, Bóg się nim zaopiekuje. Właśnie wtedy coś zrobiło. Och, one tam są, teraz przy drzwiach. Więc oni poszli i spojrzeli. Nie, to nie one, to była Miriam. Ona powiedziała, och, Miriam, wejdź, moja droga. Co się stało z dzieckiem? Ona powiedziała, mamo, jestem taka głodna. Powiedziała, ale co się stało z dzieckiem? Powiedziała, umieram z głodu, mamo. Powiedziała, och, chwała Panu, aleluja, umieram z głodu, mamo. Powiedziała, ale co się stało z dzieckiem? Powiedziała, mamo, jestem tak głodna, że mogłabym zjeść wszystko w tym domu. Powiedziała, zrobimy ci coś do jedzenia, ale co się stało z dzieckiem? Powiedziała, och, z dzieckiem wszystko w porządku, mamo, daj mi coś do jedzenia, och, jestem taka szczęśliwa. Ale co się z nim stało? Więc daj mi coś do jedzenia, jestem po prostu bardzo głodna. Możecie to sobie wyobrazić? Ona powiedziała, Miriam, to jest twoja matka i tata, gdzie jest dziecko? Powiedziała, mamo, mówiłam ci, dziecko, widziałam je i wszystko jest w porządku, więc mamo, daj mi coś do jedzenia, ja jestem strasznie głodna. Wiesz, ja jestem po prostu bardzo głodna. Tak samo jest z wami, kiedy wracacie ze szkoły do domu, wiecie, och, po prostu musicie coś dostać. Więc ona poszła i zrobiła jej kanapkę, powiedziała, teraz mi powiedz. I ona robi mniam, 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 je, wiecie jak, powiedziała, matko. Powiedziała, tak, ale co się stało z dzieckiem? Więc powiedziała, mamo, ona jej opowiedziała tę historię i powiedziała, mamo, idź, weź swoje najlepsze ubrania i spakuj walizkę, bo ty się będziesz tym dzieckiem opiekowała. Ho, ho, ho. Co? Jeżeli ty je stracisz, odnajdziesz je ponownie. Czy to prawda? Jeżeli je zatrzymasz, to je stracisz. Jeśli je oddasz, stracisz je, to je odnajdziesz. Czy to prawda? I mała Miriam po prostu sobie zajadała. Powiedziała, tak, powiedziała, idziesz dzisiaj do pałacu. I nie tylko to, ale dostaniesz $300 tygodniowo i najlepsze pokoje w kraju, aby dbać o swoje własne dziecko. Po raz pierwszy w całej historii świata matce zapłacono za karmienie własnego dziecka. Widzicie, jak Bóg to robi? Halleluja! Karmiła swoje własne dziecko i dostała za to $300 tygodniowo i najlepsze pokoje w kraju. Bóg robi takie rzeczy, prawda? Opłaca się modlić? Dobrze jest się modlić? Więc ona przygotowała swoją małą walizkę. Teraz się pośpieszymy, już za chwilę będziemy kończyć. Więc my, ona przygotowała swoją walizkę i ruszyła w drogę tak szybko, jak tylko mogła. I pierwsza rzecz, wiecie, ona przyszła, wielki, stary strażnik stał tam ze swoją wielką włócznią, powiedział, kto tam idzie? Ona powiedziała, widły i stoksiana. Przechodźcie. Widzicie, jak Bóg te rzeczy robi? Podeszły do następnego strażnika. Tam wyciągnął swój miecz, powiedział, kim wy jesteście? Kto tam idzie? Powiedziała, widły i stoksiana. Powiedział, przechodźcie. Ludzie, widzicie, jak Bóg te rzeczy robi? Idą na górę, rozglądają się po pałacu, podchodzą i tu wychodzi cała królewska rodzina. Wyciągają miecze. Kto tam idzie? Powiedziała, widły i stoksiana. Przechodźcie. Najpierw, wiecie, wyszedł człowiek, powiedział, ty jesteś tą miłą panią, na którą czeka jej wysokość? Tak. I czy to jest ta mamka dla dziecka, które znaleziono dzisiaj rano? Tak. Powiedział, więc przyprowadź ją. Więc ona przynosi dziecko albo przyprowadza tam matkę. I mała księżniczka wyszła i powiedziała, czy ty cokolwiek wiesz o dzieciach? Ona powiedziała, tak, wasza wysokość. Ona powiedziała, spójrz na to dziecko, czy ono nie jest piękne? Tak, wasza wysokość. Tak. Powiedziała, czy umiesz karmić dziecko? Tak, wasza wysokość. Pewnie. Więc oni powiedzieli, damy ci, twoja pensja to $300 tygodniowo. Czy Bóg nie był dobry? I powiedziała, i dostaniesz najlepsze pokoje w pałacu i twoje posiłki będą do ciebie przynoszone. Nawet nie będziesz musiała wychodzić i gotować swoich własnych posiłków, powiedziała. Więc tu jest dziecko, bądź ostrożna, nie upuść go.
Och, nie martw się, nie zrobię tego. Nie martw się, nie upuszczę go. Zajmij się nim jak najlepiej. Nie martw się, zajmę się nim. On będzie miał naprawdę najlepszą opiekę. Pewnie, to było jej własne dziecko, widzicie. Ja mu zapewnię naprawdę najlepszą opiekę. Widzisz, że to jest piękne dziecko? Bardzo piękne, ona powiedziała. W porządku. Drzwi się zamknęły za Miriam, jej matką i małym Mojżeszem. A kiedy drzwi były zamknięte, ona się rozejrzała dookoła. Ona powiedziała, hi, hi, hi. I ona myśli, że ty jesteś jej dzieckiem. Ha, 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 ha. Och, ludzie. Ona go pogłaskała. Co ona zrobiła? Ona, gdyby ona go zatrzymała, co by się stało? Ponieważ ona oddała go temu, który jej go dał, ona co? Odnalazła go i może go zatrzymać. Więc co się dzieje, kiedy my tracimy? Jeśli my zachowamy naszą duszę, co się stanie? Stracimy ją. A jeśli oddamy ją temu, który ją nam dał, co się stanie? Zatrzymamy ją. Czy to jest prawda? Ilu z was wszystkich chciałoby przyjść do ołtarza i pomodlić się? Czy wy byście to chcieli zrobić? Czy wy byście chcieli, żeby Jezus się wami opiekował tak, jak On to zrobił z tym małym dzieckiem? Jak teraz niech wszystkie małe dzieci zbiorą się tutaj przy ołtarzu. Zrobicie to? Chodźcie tu dookoła, uklęknijcie przy ołtarzu. Módlmy się wszyscy, wszystkie małe dzieci, chodźcie tu teraz. Podobała wam się moja historia o tym? Czy wam się to podobało? W porządku, teraz podejdźcie właśnie tutaj do ołtarza. Teraz podejdźcie. Wszystkie małe dzieci, przyjdźcie i uklęknijcie przy ołtarzu. Po prostu uklęknijcie zaraz tam przy ołtarzu. To jest to. Wszystkie maluchy, które są z tyłu, chodźcie tu teraz, będziemy się modlić. W porządku. Zechciejcie przyjść i pomodlić się. Podejdźcie i uklęknijcie przy ołtarzu. Tak jest. Więc to jest dobre, to jest po prostu w porządku. Teraz matki, czy wy też chcecie przyjść i tatusiowie, czy wy wszyscy chcecie uklęknąć w przejściu? Teraz, ja chciałbym tutaj was, małe dzieci, o coś zapytać. Patrzcie, czy wy wierzycie, że Jezus was kocha tak samo, jak kochał Mojżesza? Czy wy wierzycie, że aniołowie patrzą na was w ten sposób? Więc Bóg dał ci duszę, prawda? Teraz, jeśli zachowasz swoją duszę, co się z nią stanie? Stracisz ją. Ale jeśli ją oddasz dziś rano Jezusowi, to co się stanie? Ty ją zachowasz. Ty chcesz zachować, więc ty chcesz zachować swoją duszę, prawda? I wy chcecie wyrosnąć na prawdziwe matki i na prawdziwe damy, prawda? I na prawdziwego mężczyznę, kaznodzieję i tak dalej? Czy nie chcesz tego zrobić? Więc jeśli chcesz, to oddaj swoją duszę Jezusowi. Możesz to zrobić tak. Powiedz, drogi Jezu, to jest wszystko, co ja ci mogę dać, to jest moja dusza, ale ty pilnuj mnie tak, jak pilnowałeś Mojżesza. Teraz, jeśli niektórzy z was, starszych, też chcą przyjść i uklęknąć, niektóre z was, matki, być może ty byś chciała uklęknąć tutaj tego poranka, więc ołtarz jest otwarty również dla ciebie. Jeżeli chcecie, przyjdźcie, uklęknijcie właśnie tutaj, wzdłuż. W porządku, tutaj jest matka, przychodzi ze swoim małym chłopcem. Czy ktoś jeszcze? Ojciec, tata, ktokolwiek z was, jeżeli chcesz być człowiekiem, który się modli, takim jak Amram, ty również przyjdź i uklęknij. Matko, jeżeli chcesz być jak Jochebed, ty też przyjdź właśnie tutaj i uklęknij. Pewnie, to jest dla każdego, ponieważ co? Ty też masz duszę. Jeżeli ją zatrzymasz, co się stanie? Stracisz ją. A jeśli oddasz ją z powrotem temu, który ci ją dał, co się stanie? Zachowasz ją do życia wiecznego, to jest prawda. Więc dlaczego byście się wszyscy nie mieli zebrać wokół, ci, którzy teraz chcą, i pomódlmy się z tymi maluchami i z nami, ze wszystkimi teraz. Dzień Matki, cudowny dzień. I może dzisiaj wieczorem ja mógłbym zmienić mój temat i pójść dalej i powiedzieć, co ta matka zrobiła i jak z tą matką było. Ona była tą, która wychowała swojego małego chłopca, żeby prowadził cały Izrael do ziemi obiecanej. Och, ona była prawdziwą matką. Czy ona nie była prawdziwą matką? Więc ty też masz prawdziwą matkę i matka modli się o ciebie. On był prawdziwym tatusiem i tatuś modli się o ciebie. I teraz wszyscy razem będziemy się modlić i poprosimy Jezusa, żeby nam pomógł. Bracie Neville, czy mógłbyś przyjść i uklęknąć z nami? I pochylmy wszyscy nasze głowy, wszędzie, więc siostro Gertie. Drogi niebiański Ojcze, to była krótka, prosta historia dzisiaj o długich dniach, które minęły, gdzie prawdziwy ojciec i matka, prawdziwi wierzący przychodzą do Ciebie i oni Cię uwielbiają. Oni Ci uwierzyli. W tamtym czasie w tej ziemi panowała niedola. I skąd my możemy wiedzieć, że nie ma tutaj współczesnego małego Mojżesza, który tu klęczy tego poranka? Skąd my możemy wiedzieć, że nie ma tu nowoczesnej małej Miriam, klęczącej tutaj tego poranka również, prorokini? O, kochany Ojcze, te małe dzieci Cię kochają I one przychodzą, klęcząc przy krzyżu. One to rozpoznają, że mają duszę, która musi być zbawiona. I one ją teraz Tobie dają. Bo my właśnie przeczytaliśmy w Twoim Słowie, jeżeli ją stracisz, znajdziesz ją, a jeśli ją zachowasz, stracisz ją. I Ojcze, oni nie chcą zatrzymać swojej duszy dla siebie. Oni nie chcą żyć dla siebie. Oni chcą oddać swoją duszę Tobie, tak, żeby przez oddanie jej znaleźli życie wieczne. Spraw to, Panie. Błogosław tych wszystkich małych chłopców i dziewczynki przy ołtarzu. Błogosław te matki i ojców, którzy są tutaj tego poranka. Och, niech Twoja kochająca łaska i miłosierdzie będzie nad nimi wszystkimi. Przebacz nam, Panie, wszystkie nasze grzechy i niedociągnięcia. Zabierz chorobę spośród nas. Wyślij aniołów. Halleluja! Boże, Ty, który rozkazałeś Gabrielowi, a 10 000 aniołów ruszyło, maszerując. O ileż więcej aniołów przychodzi wokół, gdy widzą te biedne, małe dzieci klęczące przy tym ołtarzu tego poranka. Dookoła, nad tym ołtarzem i w całym kościele stoją Boży aniołowie. Zapisujący anioł jest tutaj. Zapisuje ich imiona w księdze. Oni tracą swoje dusze, żeby mogli je odnaleźć w Chrystusie. Spraw to, Panie. Niechby od tego dnia, odtąd, ich życie było słodkie i pokorne. Niechby oni byli dziećmi posłusznymi swoim rodzicom i ich niebiańskiemu Ojcu, aż do dnia, w którym Ty zawołasz ich do domu. Prowadź ich w ich małej łódce, tam poprzez każdy wir. Za każdym razem, gdy utknie w krzakach, niechby Boży aniołowie popchnęli ją w płynące prądy Bożej miłości. Spraw to, Panie, i na końcu drogi niechby znaleźli kochający dom i ich matkę, i ich bliskich tam w chwale, gdzie Bóg stoi w bramie, żeby ich tego dnia przywitać. Spraw to, Ojcze. Przebacz nam wszystkie nasze grzechy i przewinienia i pomóż, żebyśmy od tego dnia byli całkowicie Twoi. Powierzamy teraz te małe dzieci w Twoje ręce i te matki razem z nimi, Panie, żeby były właściwym rodzajem matek w tym Dniu Matki, w tym pamiętnym czasie, który jest dany matkom. I niechby one od tego dnia były lepszymi matkami. Niechby dzieci były lepszymi dziećmi. Niechbyśmy wszyscy byli lepsi, Panie, i służyli Ci lepiej. Spraw to, Ojcze, bo prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Teraz zaśpiewajmy krótki refren. Czy wierzysz, że Jezus Cię zbawił? Czy chcesz, żeby Jezus czuwał nad Tobą teraz, kiedy Ty wstajesz? Podnieś rękę do Niego w ten sposób teraz. Chcę, żebyś odwrócił się do taty i mamy i do nich wszystkich. Odwróćcie się w ten sposób. Teraz spójrz tutaj, mamo i tato. Wy wszyscy, małe dziewczynki i chłopcy, wstańcie. Teraz, ilu z Was przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela i od tej pory będzie ufać Jezusowi, że będzie się Wami opiekował tak, jak On opiekował się małym Mojżeszem? Zobaczmy, jak Wasze ręce się podnoszą. Każdy jeden z Was. To fajnie. Co się teraz stało? Jeśli zachowasz swoją duszę, to co? Stracisz ją. Ale jeżeli dasz ją Jezusowi, co się stanie? Ty ją zachowasz. Teraz, co jeśli Jezus Cię teraz ma tego poranka i Ty teraz należysz do Jezusa, prawda? Ty jesteś małym chłopcem i dziewczynką Jezusa. Patrzcie na tych małych gości, którzy tu stoją ze łzami. Powiedz mi, że Bóg o tym nie wie? Amen. Mężczyźni i kobiety jutra. Wstańcie. Sercem kocham Jezusa teraz, dalej. Wy wszyscy, podnieście teraz ręce. Czy to nie jest piękne? Teraz Jezus kocha małe dzieci z całego świata. Podaj nam akord, siostro. Teraz wszyscy, odwróćcie się w tą stronę do mnie, wy, małe dziewczynki. Chcę zaśpiewać Jezus kocha wszystkie małe dzieci też. Ile osób to zna? Dobrze, teraz zaśpiewajmy. Thank you. Więc wy wszyscy jesteście teraz w wojsku. Wiedzieliście o tym? Wiecie, że jesteście w Bożej armii? Teraz, spójrzcie teraz prosto na mnie. I teraz zaśpiewajcie to ze mną, ponieważ teraz jesteście żołnierzami. Czy wy o tym wiecie? Żołnierze krzyża. Teraz, mogę nigdy nie maszerować. Znacie tę pieśń? W porządku. Dawno temu nauczyłem się tej starej pieśni ze szkółki niedzielnej. Teraz wy ze mną. No dalej, teraz ze mną, teraz wszyscy razem, teraz. Wierzycie, że możecie to zaśpiewać sami? Podejdź tu, dziewczynko. Podejdź tutaj. Teraz chcę, żebyście wy wszyscy wykonywali te same ruchy, co ja. Chodźcie teraz dookoła, tu za ołtarzem. Podejdźcie dokładnie tutaj. Każdy z was niech podejdzie właśnie tutaj, gdzie ja jestem. Widzicie? Maszerujcie tutaj. Nikt nie zostaje za ołtarzem. Podejdźcie tutaj ze mną. To jest to. Dobrze. Dokładnie w ten sposób. Teraz odwróćcie się w ten sposób. Spójrzcie na tę widownię w ten sposób. To jest to. Ja chciałbym wam pokazać, co robią mali, mili chłopcy i miłe dziewczynki po tym, jak poznają Jezusa. Teraz wróćcie dokładnie tutaj, chłopcy i dziewczęta. Teraz jesteście, to jest to. Teraz popatrzcie tam. Teraz, kiedy ja mówię, ja mogę nigdy nie maszerować w wojsku, wy maszerować w piechocie, wy też maszerujcie. Kiedy ja mówię, ja mogę nigdy nie jeździć w kawalerii, wy róbcie to samo, co ja. Teraz zostańcie daleko ode mnie, teraz do tyłu, zróbcie miejsce. Cofnijcie się, teraz jesteście gotowi. Teraz chodźcie, zaśpiewajmy to. Amen. Po prostu stójcie spokojnie. Ilu z was to się podoba? Powiedzcie amen. Teraz, niebiański Ojcze, błogosław te małe dzieci dzisiaj. Oni są Twoi, Panie. Oni Tobie oddali swoje życie. Oni słyszeli tę krótką historię o Mojżeszu i o tym, jak Ty go chroniłeś. Oni słyszeli o dobrej mamie i o dobrym tacie, którzy ich wspierali i wychowywali. Tak samo, jak te małe dzieci mają dobre matki i dobrych tatusiów. I ja się modlę, Ojcze, żebyś Ty czuwał nad nimi i prowadził je przez strumień czasu. I niechaj Boży aniołowie je chronią. Daj, a potem bądź tam na końcu przy odbiorze, żebyś je przyjął w tych ostatnich dniach, Panie, do Twojego Królestwa. Prosimy w imieniu Chrystusa. Amen. Teraz możecie wrócić na swoje miejsca i powiedzieć tatusiowi i mamie, jak dobrze się czujecie. Amen. Przez wszystkie dni ich wędrówki byli prowadzeni. Znacie również tą? Wszyscy!
Ilu z was jest chorych tego poranka i potrzebujecie modlitwy? Pozwól, że zobaczymy Twoją rękę. Ponieważ jesteśmy trochę spóźnieni, może odłożymy naszą usługę uzdrowieniową do wieczora i teraz po prostu się pomodlimy, bo jesteśmy trochę spóźnieni. Podobała Wam się ta krótka historia? Myślicie, że to było dobre dla małych dzieciaków? Tak, my dzieci wiele razy omijamy. Nie powinniśmy tego robić. Widzicie, ja nigdy nie mam okazji uczyć na szkółce niedzielnej i tego poranka był czas, żeby do nich mówić. Ja Was nie chciałem zmęczyć, ale ja chciałem Wam opowiedzieć tę krótką historię. Pamiętajcie, dzieciaczki, to nie jest jakaś krótka historia, którą można przeczytać gdziekolwiek. To jest prawda. To jest prawda. Bóg to uczynił. I On jest teraz z Wami. W porządku. Pochylmy teraz nasze głowy w czasie, kiedy będziemy powoli śpiewać naszą końcową pieśń. Weź ze sobą imię Jezus jako tarczę przed każdym wrogiem. W porządku.